Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 21. sesję Rady Gminy Lustrzanie Morskie. W tych jeszcze niecodziennych warunkach, jak wszyscy możemy zobaczyć, ale wracamy już do życia, wracamy do normalności i mam nadzieję, że to będzie będziemy szybkimi krokami zmierzać do tej właśnie normalności. Bardzo proszę o zaznaczenie obecności na dzisiejszym spotkaniu. W sesji uczestniczy obecnie 14 radnych, więc podejmowane uchwały będą prawomocne. Oddaję w tym momencie głos Pani Wójt. Bardzo proszę.
Ja również witam bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę na żywo zobaczyć Was wszystkich, chociaż nie zawsze można Was rozpoznać przez te maseczki, ale cieszę się, że jesteście cali i zdrowi. Chciałabym...
Pani Robercie, to skąd?
Mój nie ma.
Chciałabym z okazji wczorajszego święta złożyć Wam i wszystkim samorządowcom życzenia. I z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i przypadającej 30. rocznicy wolnych wyborów samorządowych pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd w naszej gminie Ustronie Morskie. Swoje podziękowania kieruję do radnych gminy, sołtysów i rad sołeckich, obecnych i poprzednich kadencji, obecnych i byłych pracowników samorządowych kultury, szkoły, przedszkola i jednostek organizacyjnych, doceniając współpracę z Wami. Dziękuję Państwu za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra naszej lokalnej społeczności. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu nieprzerwanie rozwija się nasza mała ojczyzna. Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Dziękując za owocną współpracę, codzienną pracę, dobre pomysły i decyzje, życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie. Powodzenia w realizacji ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę, aby Państwa wysiłki były zawsze zauważalne przez mieszkańców naszej gminy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. To taki czas, w którym, kiedy dyskutowaliśmy o przygotowaniach do uroczystości obchodów 300-lecia samorządności w naszej gminie, też myślałem o zorganizowaniu takiej wspólnej sesji dla radnych, dla samorządowców wszystkich kadencji. Jedna sytuacja obecna nie pozwala na takie spotkanie, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze doprowadzić do takiej wspólnej dyskusji i wymiany poglądów, historii, żeby zapisać to w kartach tutaj naszego samorządu. Również z tej okazji przygotowałem kilka zdań, jeśli Państwo pozwolicie, to odczytam. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Ustronie Morskie, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory do rad gminy. Od tego momentu mieszkańcy naszego samorządu wybierają swoich przedstawicieli do organów gminy Ustronie Morskie. Sami mogą współdecydować o kierunkach jej rozwoju. Samorząd lokalny jest dzisiaj wyrazem demokracji obywatelskiej i decentralizacji władzy państwową. Jest wspólnotą, którą tworzą wszyscy jej mieszkańcy. Właśnie dzięki mieszkańcom, ich wysiłkowi i wszelkim inicjatywom, które podejmują, możemy być świadkami rozwoju i z dumą patrzeć, jak zmieniała i zmienia się nasza mała ojczyzna. W sferze publicznej rozwój gospodarczy, infrastrukturalny, ekonomiczny i społeczny był i jest możliwy w bardzo dużym stopniu, również dzięki tym, którym powierzamy zarządzanie gminą i stanowienie prawa. Dlatego też przy tym szczególnym jubileuszu dziękuję wszystkim wójtom gminy Ustronie Morskie, przewodniczącym Rady Gminy, radnym, sołtysom oraz radom sołeckim. Serdeczne podziękowania składam byłym, obecnym pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych naszego samorządu, a także wszystkim działaczom i członkom organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządów oraz aktywizujących lokalną społeczność. Dzisiaj z okazji tej pięknej rocznicy jako przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim 8. kadencji serdecznie dziękuję wszystkim za wszelkie podejmowane działania na rzecz rozwoju naszej wspólnoty. Wierzę, że gmina Ustronie Morskie dalej będzie się rozwijała i będzie dla nas miejscem, do którego wracamy i w którym będziemy przeżywać piękne i ważne chwile naszego życia. Życzę Państwu i sobie silnego samorządu, w którym przedstawicielki i przedstawiciele naszej lokalnej społeczności w poczuciu misji i odpowiedzialności będą mogli kontynuować i realizować nowe wyzwania i plany naszej gminnej wspólnoty przez kolejne dziesięciolecia. A wszelkie zakusy centralizacji władzy zostaną zahamowane i zapomniane. Wszystkiego najlepszego z okazji święta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 19. sesji Rady Gminy Ustronie Morskiej z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Kto z Państwa ma uwagę do protokołu? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do przyjęcia protokołu. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie karty do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Radna Hanna Caba opuściła salę. Szpitala musiała być. Oddaję głos Pani Wójt. Bardzo proszę o sprawozdanie z wykonania uchwał.
Sprawozdanie z wykonania uchwał od poprzedniej sesji, od 19 sesji, od uchwały nr 149 do sesji 20, do uchwały 159. Wszystkie uchwały są w realizacji. Informacja o przeprowadzonych przetargach na sprzedaż nieruchomości w okresie od 22 kwietnia do dnia dzisiejszego nie były przeprowadzane żadne przetargi na zbycie nieruchomości. Informacja o przeprowadzonych przetargach w okresie od 22 kwietnia do 8 maja w referacie inwestycji i gospodarki komunalnej nie były przeprowadzone żadne postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Głos mieszkańca. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry Państwu. Marcin Wolkowiak. Chciałem zabrać głos. Szanowna Pani Wójt, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni Gminy Ustronie Morskie. Na wstępie dziękuję za umożliwienie zabrania głosu. Postaram się nie zepsuć świętego charakteru sesji. Żałuję, że w dniu dzisiejszym nie jest obecny Pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bo sprawy, które chciałbym omówić, dotyczą jednostek niepodległych. Aczkolwiek mam przeświadczenie, że nawet gdyby był, to i tak nie uzyskałbym konkretnych odpowiedzi. Zamiast stosu złotoustych rozporządzeń, z których nic by nie wynikało, oprócz czystego asekuractwa opartego brakiem decyzyjności z jego strony. Moją intencją nie jest formułowanie zarzutu w stosunku do Pani Wójt. Bo czasami oglądając sesję mam poczucie, że nie odpowiada Pani tylko za grobę, bicie, trzęsienie ziemi i kopalusz. Przejdę zatem do meritum. Kwestia pierwsza. Cmentarz w Ustroniu Morskim i brak odwodnienia. Zaniedbanie kilkudziesięcioletnich władz gminnych. Podnosiłem tę kwestię kilka miesięcy temu i dzięki uprzejmości pana przewodniczącego, niektórych radnych, odbyło się spotkanie z panem dyrektorem Gosin w obecności mojej oraz pana Bogdana Sudaka. Mam zgodę na publikację do danych osobowych. Poza lakoniczną odpowiedzią pana dyrektora w późniejszym czasie o bardzo wysokich kosztach, technologii niczym odwodnienie dużego akwenu, mas przeszkód, rozporządzeń z tym związanych, nic z tego nie wyniknęło. Wiem, że pan Bogdan Sudak kontaktował się w tej sprawie z panią wójt i dodajże z panią wicewójt w późniejszym okresie. Zwracam się do państwa z prośbą o przywrócenie tego tematu i zabezpieczenie środków na cel odwodnienia terenów najniżej położonych na cmentarzu. Nikomu nie życzę chowania bliskich w miejscu, z którego przed pogrzebem trzeba wybierać wodę. Druga kwestia klubu MKS Astra w Stronie Morskiej. Od kilku miesięcy wspólnie z rodzicami dzieci grających w naszym miejscowym klubie, klubie z niemal 66-letnią tradycją, powołaliśmy prawdziwą grupę wsparcia, której celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez grę w piłkę nożną w myśl zasady w zdrowym ciele, zdrowy duch. Chcielibyśmy stworzyć system szkolenia w pełnej rozpiętości wiekowej, od 4 roku życia z zachowaniem grupy seniorów na dotychczasowym poziomie rozrywkowym. Tak, żeby w przyszłości drużyny seniorów tworzyli wychowankowie i mieszkańcy naszej miejscowości. By tak się stało, niebawem ruszą nabory do wszystkich grup. W obliczu pandemii w najbliższym czasie to właśnie sport będzie odgrywał znaczącą rolę wśród najmłodszych mieszkańców. Zdajemy sobie również sprawę, że mnóstwo dzieci w okresie wakacji nigdzie nie wyjeżdża i chcemy im umożliwić trenowanie na obiektach sportowych w naszej miejscowości. Tu powraca temat głównego hamulcowego naszych poczynień, czyli dyrektora GOS-u, od którego usłyszałem, że on na tym musi sprzedać wszystko, a Astra mu płaci za mało. Rozumiem, że jest to okres, w którym panu dyrektorowi swojej krótko wzruszności najbliższe są słupki Excela z dochodami. Pomimo mojego stwierdzenia, że dopasujemy czas korzystania z wojsk na stadionie do innych komercyjnych wynajmów w tym okresie. Nasze dzieci za to zostały odesłane na Orlik. Cóż, tu się kłania po raz kolejny brak woli i chęci pomocy mieszkańcom przez niczym komisarycznego zarządcy, dla którego obiekty sportowe w Ustroniu mają tylko zarabiać, a nie służyć mieszkańcom. Odnośnie boisk. Mamy zużyty, pozbawiony mniejszych bramek Orlik przyszkolny, na którym uprawianie sportu w dłuższej perspektywie grozi zapełnieniem poradni ortopedycznej. Do tego euroboisko. Czy do końca zdrowe? No i przechodzimy tutaj do prawdziwego rodzynka dyrektorskiego, czyli boiska trawiastego w Stronie Morskiej. Nie wiem, czy pan dyrektor startuje w konkursie ogrodnictwa, czy będziemy mieć korty tenisowe jak na Wimbledonie, ale jedno nie ulega dyskusji. To boisko jest aktualnie tylko po to, żeby ładnie wyglądało, bo miejscowe dzieci i młodzież na przestrzeni ostatniego półtora roku korzystały z niego praktycznie, można policzyć, na palcach jednej ręki. Kończąc temat Astry, chciałbym ogłosić, że w dniu 10 czerwca 2020 roku odbędzie się walne zebranie klubu MKS Astra, na którym zostanie wybrany nowy zarząd oraz prezes. Już teraz zapraszam zainteresowane osoby, zarówno spośród państwa, jak i mieszkańców. Po wyborze nowych władz klubu poproszę panią wójt o trójstronne spotkanie w obecności pani wójt, dyrektora GOSiR oraz nowych władz klubu. Tak by określić zakres obowiązków związanych z funkcjonowaniem klubu i roli GOSiR. Jednocześnie chciałbym podziękować pani wójt, państwu radnym, szczególnie zasiadającym w komisjach, za dotychczasową współpracę i wsparcie budżetowe klubu MKS Astra. Mam nadzieję, że to wsparcie w przyszłości będzie nie mniejsze, bo rodzi się w Ustroniu coś naprawdę fajnego, co przysłuży się naszym mieszkańcom. Ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to jest siłownia, również zarządzana przez GOSiR. Dotychczas, poza okresem pandemii, czynna jedynie 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku. Wielu mieszkańców podnosi głos, żeby siłownia funkcjonowała dłużej, przez cały tydzień. Wśród osób korzystających z siłowni są osoby pracujące w trybie zmianowym, w czasie nienormowanym i tu doskonałym pomysłem byłaby realizacja siłowni bezobsługowej, co gorąco popieram. Mimo wszystko mam nadzieję na nawiązanie w przyszłości dobrej współpracy z GOSiR, która poprzez wspólne inicjatywy może tylko przysłużyć się naszym mieszkańcom. Niestety przy dotychczasowej postawie pana dyrektora będziemy prowincją i zaściankiem piłkarskim, a zarazem sportowym. Bo docierają do mnie głosy, że współpraca pana dyrektora z innymi klubami sportowymi w naszej miejscowości jest również bardzo trudna. Na dzień dzisiejszy w mojej ocenie obiektami sportowymi zarządza osoba, która ze sportem nie ma nic wspólnego. Dlatego jest tak, a nie inaczej. Żeby zarządzać obiektami sportowymi, trzeba mieć sport we krwi, a nie w Excelu. Poza sprawą cmentarza tutaj siłowni wspomnianej, uważam, że wszystkie kwestie związane z klubem mogą zostać omówione oczywiście i bardzo proszę na wspomniane spotkanie z trójstroną. Dziękuję bardzo. Życzę państwu wszystkiego najlepszego i z wszystkim samorządowcom w całej Polsce z okazji właśnie minionego i aktualnego święta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie wójt, chce się odnieść, to wiedzie, bardzo proszę.
Panie Marcinie, cieszę się, że Pan się tu zjawił i mogę wiedzieć o takich sytuacjach, bo jak do tej pory nie było żadnych skarg, na przykład, że ktoś potrzebował jakiś na trawiastym tym boisku i nie dostał pozwolenia, żeby tam mogli grać. Na ten temat mi nic nie wiadomo. Jak najbardziej, jeżeli będzie tylko takie spotkanie i zostanę poinformowana, na pewno przyjdę. Jeszcze, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie dla Was, myślę, że najlepiej by było złożyć to na piśmie i na pewno znajdzie się miejsce no, pomiędzy tymi, którzy płacą. Dla Was na pewno znajdzie się w pierwszej kolejności miejsce. Tylko proszę złożyć kiedy, w jakich godzinach, w jakich terminach, żeby no, nie było tylko mówienie i odbijanie piłeczki, tylko faktycznie takim no, konkretnym pismem. No jeżeli chodzi o siłownię, to wiem, że był zakaz i no nie miał prawa być otwarta siłownia. Wszystko, tak, to w takim razie, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, też przedłużymy ten okres. Ja tu nie widzę problemu, jeżeli są chętni i chcą korzystać z tej siłowni, na pewno przedłużymy okres czynnej tej siłowni, tak? Dziękuję. O cmentarzu to pisemnie się odniesiemy. Były rozmowy, w części ma pan dyrektor rację. Nie mamy odwodnienia. W tej chwili idzie budowa, przebudowa ulicy Wiejskiej i będzie szło odwodnienie. Wtedy dopiero będziemy mogli zrobić cokolwiek z cmentarzem, zakupić odpowiednie filtry i dołączyć się do tej deszczówki. Myśmy nie mieli gdzie się podłączyć. Do rowu bezpośrednio nie wolno.
Pani wójt, tylko pan Marcin Wolkowiak zasygnalizował pani, że mieszkańcy oczekują dostępu na boisko, a nie mają błagać o ten dostęp. Państwo sami powinniście wystąpić już dawno z taką inicjatywą, a nie dopiero sygnalizowanie przez mieszkańców o takim problemie wzbudzał państwa sensację. Mało tego, jeszcze dyrektora jednostki organizacyjnej nie ma na takim spotkaniu. Naprawdę jest dzisiaj tyle miejsc, że mógłby spokojnie przyjść i zająć stanowisko. Myślę, że ja co do Astry i do tego bardziej się odniosę przy konkretnym punkcie sesji dzisiejszej. Dziękuję.
Panie Marku, dyrektorów nie ma też na moją prośbę ze względu na napojemność sali. Będą przychodzić pojedynczo, kiedy będą omawiane odpowiednie tutaj projekty i w taki sposób jest to sesja dzisiaj zorganizowana. Na pewno będzie czas, kiedy wszyscy będą na sali obecni i będziemy mogli dyskutować w tej sprawie. Bardzo proszę, pan radny Mirosław Dziełotowicz.
Szanowni Państwo, chciałem odnieść się do kwestii siłowni. Od dawna sygnalizowałem, że doskonałym rozwiązaniem w naszej gminie byłoby zorganizowanie siłowni z możliwością korzystania całodobowego. Całodobowe korzystanie można uzyskać przez tak zwaną recepcję bezobsługową. Oczywiście w nazwie całodobowe, ale wystarczyłoby powiedzmy udostępnienie siłowni 7 dni w tygodniu, każdego dnia, dla potrzebujących powiedzmy 10 godzin. Od godziny powiedzmy 6 do godziny 22 z czasem na jakieś działania techniczne, na sprzątanie, oczywiście wyłączonym wtedy z możliwości korzystania. Jakie zatem idą przyczynowe skutki? Przede wszystkim zwiększenie możliwości korzystania z siłowni, większe wpływy, ograniczenie zatrudnienia, jak sama nazwa wskazuje, bezobsługowa siłownia, czyli kwestie monitoringu, a jednocześnie sprawdzone w wielu miejscach. Proszę nie mówić, że to jest coś nowego ponad standard, ponieważ większość miast, dużych ośrodków, tudzież nawet mniejsze miejscowości korzystają z tej formy. Czy cena jest przeszkodą? Bo wiem, że było zapytanie ofertowe i w granicach 60 tysięcy ma kosztować zorganizowanie tego rodzaju siłowni. Uważam, że te 60 tysięcy wróci się w miarę szybko, bo trzeba byłoby zrobić symulację, ile na chwilę obecną kosztuje nas utrzymanie tej siłowni, ile kosztuje nas pracownik, a jednocześnie, jak zaznaczyłem, szereg osób, które mają niestandardowy czas pracy, mogłyby z tej siłowni korzystać. Temat poruszył obecny tu pan Marcin, który jest lekarzem chirurgiem. W okresie pandemii szczególnie narażony na stres oraz na niestandardowe warunki pracy. Nawet jak odpoczywa, nawet jak jest w domu, jesteśmy w kontakcie, pytam się, no troszeczkę masz czasu na reset, to mówi, jaki reset, sada system pod telefonem. Dla niego resetem jest możliwość korzystania z siłowni, ale siłowni oczywiście wtedy, kiedy takie warunki będą dopuszczalne. I idealnym wyjściem byłoby dla takich osób jak pan Marcin, jak szereg innych, które mają niestandardowy czas pracy, korzystanie z tej siłowni. Ale to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, musimy Państwo uświadomić sobie, że siłownia jest integralnym czynnikiem zespołu obiektów sportowych. Jeżeli zapraszamy jakieś grupy sportowe, mamy Orlik, mamy piękne boisko trawiaste, które może konkurować z Wimbledonem, jak zauważył pan Marcin, i z pewnością jakieś grupy przejadą, które będą chciały na warunkach komercyjnych korzystać, również muszą korzystać z siłowni, ponieważ, jak zaznaczyłem, jest to integracyjna część obiektów sportowych. W tej chwili nowoczesne treningi nie odbywają się z pominięciem akurat no, tej formy właśnie rekreacji, jeżeli chodzi o grupy zaawansowane, czy grupy stricte profesjonalne, które no, potrzebują właśnie tej formy, korzystania z tej formy. Także, no, dziękuję bardzo.
Nieoczekiwanie pojawił się dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale no, musielibyśmy wtajemniczyć dyrektora, że tutaj pytania i wypowiedź pana Marcina. Nie wiem, czy będziemy wracać jeszcze do tej sytuacji, czy już...
Ja myślę, że trzeba wrócić i żeby to było wyjaśnione, bo...
Na miejscu? Okej.
Oczywiście.
Proszę, oddaję głos pani Wójt.
Ja myślę, że powinniśmy wrócić i te pytania, które dotyczą pana dyrektora, powtórzyć i niech pan dyrektor się odniesie. Ja chciałabym tylko odnieść się do siłowni. No, jest bardzo droga ta tak zwana bramka, ale muszą przy tym być i kamery, które nadzorują. Przyjdzie jedna osoba, zacznie ćwiczyć i zemdleje. To jest dla bezpieczeństwa. Muszą być kamery. Ktoś musi śledzić to. Nie może tak być sobie, że kto jedna osoba wchodzi i sama ćwiczy i coś się stanie. Kto za to odpowiada? Dlatego też jest dużo droższe, nie 60, a jest ponad 100 tysięcy sama bramka i niestety musi być pracownik, który to nadzoruje, przynajmniej, nie wiem, przez kamerę i to też są koszty. Nie wiem, czy aż tak potrzeba, jeżeli jest taka potrzeba, na przyszły rok złożymy do budżetu i no, czy to się sprawdzi, zobaczymy. Nie. Dziękuję. Może pan dyrektor mnie uzupełni.
Proszę, panie dyrektorze, ale w międzyczasie udzielam głosu panu Mirosławowi Dziewiotowiczowi.
No, w zasadzie myślę, że pan dyrektor wypowie się i ewentualnie odniesiemy się po wypowiedzi pana dyrektora. Natomiast może odniosę się jeszcze do wypowiedzi pani Wójt. Oczywiście zgadzam się, że pewne koszty można podnieść, ale prosiłbym o taką dokładną symulację tych kosztów. Ile czasu będzie potrzeba, żeby one się zwróciły? Naprawdę proszę mi wierzyć właśnie, że po 2-3 latach się te koszty zwrócą. Natomiast no, siłownia w tej chwili, jak zaznaczyłem, jest standardem, jeżeli chodzi o uzupełnienie pozostałych obiektów sportowych. Także no, bardzo, no, dziękuję jednocześnie za słowo pani wójt, że nad tematem się pochylimy, że nie zostawiamy go samego sobie. Aczkolwiek no, zapraszam właśnie do szerokiej dyskusji na ten temat. Dziękuję.
Proszę, panie dyrektorze.
No, dzień dobry. Przepraszam, że nie uczestniczyłem w całej tej rozmowie. Ale odnośnie siłowni, no na dzień dzisiejszy powiem tak, jak wiemy, że siłownia na dzień dzisiejszy jest zamknięta ze względu, wiemy jakich dopiero będzie mogła być uruchomiona od 6 czerwca. Został zrobiony teraz całkowity kapitalny remont i zastanawiamy się na inną formę oczywiście udostępnienia tej siłowni, żeby był czasookres dłuższy. Tym niemniej to zadanie, o którym pan radny Mirek mówił, to jest drogie, tak jak pani wójt powiedziała, że to nie jest tania rzecz, bo do tego dochodzi obsługa monitoringu, zakup kamer i tak dalej, serwer, zabezpieczenie. Też gdyby to była taka siłownia w Heliosie, to uważam, że to było zasadne, żeby była bramka, to było najlepsze rozwiązanie, bo wtedy jest całodobowa obsługa, czyli od godziny 9 do 21 ktoś na tym obiekcie jest, a w chwili, gdy jest jedna osoba uczestniczy w treningu, to nawet chyba przepisy BHP i bezpieczeństwa nie pozwalają, żeby jedna osoba uczestniczyła w takim treningu. Gdyby coś się stało, to kto za to odpowie? To jest akurat pani wójt dobrze powiedziała. Akurat by to spadło na moje barki, o których nadzoruję nad całością. Nie ukrywam, że ten temat jest znany i rozpatrywany do jakiegoś dłuższego czasu, żeby coś takiego zastosować, jakieś innowacyjne rozwiązanie. Ale zwrócić to na pewno by się nie zwróciło w ciągu 3 czy tam 2 lat, bo to nie ma takiej możliwości ani żadnych, bo powiem szczerze, że wczoraj akurat sprawdzaliśmy z księgowym, jakie są koszty utrzymania i jakie są dochody w siłowni. Czyli powiem w ten sposób, że na dzień dzisiejszy, czyli te koszty, które przeliczyliśmy w Gosirze, które Gosir pokrywa, to jest rocznie bez tam przeglądów, jest to też 16 tysięcy złotych zabezpieczenie tego pracownika na umowę zlecenia, plus tam jakieś inne podatki. A dochody z korzystania z siłowni w tamtym roku, w 2019 roku było 6 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć na minus jesteśmy około 11 tysięcy złotych w roku 2019. Jeżeli będzie precyzyjnie trzeba będzie określić, to wszystko możemy określić precyzyjnie. Dlatego mówię, siłownia nie jest dochodowa, ale powinna być, to jak tutaj radny zaznaczył, że dzisiaj ludzie, którzy przyjeżdżają na jakiś obóz, na obóz trenerski, chcą korzystać z tego i chcą, żeby ta siłownia była dodatkowa. Najlepsze, mówię, by było rozwiązanie, gdyby siłownia się mieściła w kontekście. To by było idealne rozwiązanie, wtedy by była siłownia czynna, jak istnieje basen od 9 do 21, bramka bezobsługowo i to by było najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo dochodzi też porządek, utrzymanie porządku, czyli osoba, która sprząta tam na tej siłowni. Nie tylko jest sytuacja, że monitoring by był, gdyby była ta bramka, ale osoba sprzątająca, czyli koszty, przypuszczam, mogłyby być nawet większe utrzymania niż są dzisiaj. Plus zakup oczywiście drugiego urządzenia. Rozważamy i powiem szczerze, że wczoraj rozważałem, ale to może jeszcze nie czas i miejsce jest powiedzieć o innych rozwiązaniach. Być może, że wejdzie w formę wydzierżawienia tej siłowni, bo wiem, że są już podmioty zainteresowane, które by chciały wydzierżawić tą siłownię. I myślę, że wtedy na tej zasadzie, że podpisania umowy, żeby ta siłownia była dłużej, w weekendy czynna i tak dalej, bo nie ukrywam, że te godziny popołudniowe w dni powszednie to jest bardzo krótko. Być może dlatego są takie niskie dochody, ale jeszcze może inne są jeszcze też przyczyny, że czasami była zamknięta siłownia, bo pani była na zwolnieniu lekarskim, ale no, trudno znaleźć osobę, która pracuje normalnie, która ma uprawnienia do prowadzenia takiej siłowni i żeby jeszcze codziennie przychodziła na 2-3 godziny. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oddać tę siłownię w dzierżawę. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Mirosław Dziewiotowicz.
Uważam, że świetnym pomysłem byłoby przeniesienie siłowni do kompleksu Helios, jeżeli pan dyrektor znajdzie miejsce i jeżeli będzie ten pomysł forsował, uważam, że idealne rozwiązanie.
Jeszcze moment, panie dyrektorze, nie wiem, czy tak, zaskoczyłem pan w ogóle, że jest pan dzisiaj, bo prośba była taka, że są na sali dyrektorzy i kierownicy, które będą referować tematy z porządku dzisiejszej sesji, ale głos zabrał pan Marcin Walkowiak, który dotyczył Gosiru. W zasadzie chyba głównie dwóch tematów. Jeden to jest cmentarz i zaniechanie odwodnienia, budowy odwodnienia w tej części dolnej cmentarza. I drugi punkt dotyczył ograniczenia możliwości korzystania z obiektów sportowych dzieci i młodzieży, szczególnie z boiska trawiastego. A także w okresie letnim brak możliwości właśnie również przez lokalny klub korzystania z obiektów sportowych. Czy jest pan w stanie w tej chwili wypowiedzieć się, odnieść się do tego, do tych punktów, czy potrzebuje pan czasu na piśmie, pan chciałby się odnieść, bo to też nie chcę tu pana stawiać pod ścianą. Bardzo proszę.
Pierwsza rzecz odnośnie cmentarza. Szanowni radni, był przedstawiany preliminarz kosztów, jakie trzeba wykonać, było 240 tysięcy, żeby zrobić odwodnienie, plus dodatkowy jeszcze projekt. To było przedstawiane, przecież ja to przedstawiałem, kosztorys na komisji było omawiane i to zostało odrzucone, tak, przez komisję. Już teraz nie chcę powiedzieć przez którą, ale to zostało odrzucone, czyli mojego zaniechania akurat to nie ma. Ja zrobiłem wszystko, bo przecież pieniądze też z projektantem rozmawiałem, to było wydane chyba 1000 zł netto, ale tylko na zrobienie projektu, nie do dokumentacji, żeby przynajmniej było się zapoznać z tym, jakie to są koszty. I to było przedstawione na komisji i to nie można mówić, że to ja coś zawiniłem, bo przedstawiłem i to przecież nie ja decyduję, co jest wprowadzone do budżetu, tylko Rada decyduje, jakie środki są zabezpieczone i na jakie inwestycje. Odnośnie cmentarza, tak to by było tak pokrótce. Odnośnie obiektów sportowych, korzystania dzieci i młodzieży. Nie wiem, o co tutaj w tym momencie chodzi, bo jeżeli chodzi o Astrę, no to powiem tak, że na dzień dzisiejszy Astra ma zarząd taki, jaki ma i z zarządem jest ustalone, kiedy korzystają te dzieci z boiska zawiastych, kiedy z Euroboiska, kiedy z Orlika. No tutaj by musiał być albo prezes Astry, albo jakiś trener, żeby coś cokolwiek wypowiedzieć, bo z tego co wiem, to pan Marcin jest rodzicem jednego z wychowanków. Na dzień dzisiejszy nie pełni chyba żadnej funkcji, a czy pan pełni jakąś funkcję? Społeczne, czyli typowo społeczne, czyli te zagadnienia, które są, to prezes przedstawia, jakie jest, a jeżeli ktoś w grupę, tak jak pan Marcin mówi, czysto społeczną, chce przyjść z dzieckiem, czy obojętnie, czy z jakąś grupą dzieci, żeby potrenować, czy pograć, no to jest po prostu euroboisko i boisko sportowe jest cenne na to. Każdy może z tego skorzystać, jeżeli uiści jakieś pieniądze w kasie. A Astra, mówię, według ich rozporządzenia to oni korzystają. Te godziny, które mają wyznaczone, przychodzą na treningi i nie ma tam, że to nie jest udostępnione. Korzystają z Orlika, korzystają z Euroboiska, korzystają z boiska trawiastego, w tej chwili korzystają z innych względów, że boisko trawiaste akurat jest pielęgnacja i ono jest takie, że jeszcze nie trzeba, bardziej trawiaste jest przygotowane pod, jeżeli będzie liga, jeżeli będą mecze, a na dzień dzisiejszy mówię jest Euroboisko i Orlik.
Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący, bardzo proszę.
Ja tylko tak, woli ścisłości, panie dyrektorze, na komisji budżetu nie było projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, który by obejmował zmianę, o której pan mówi. Panie dyrektorze, jak pan wie, Rada nie ma inicjatywy uchwałodawczej w uchwale dotyczącej zmiany do przyjętego już projektu budżetu.
Rada Marek Leciachow, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, wspomniał pan o pielęgnacji. Takie pytanie. Jakiej najwyższej klasy klub sportowy w Polsce terenową na Astrze. To jest, nie, przepraszam, nie na Astrze, bo Astra to jest klub na płycie boiska należącej do gminy Ustronie Morskie. A drugie, proszę mi powiedzieć, jakie względy ekonomiczne przemawiają za tym, żeby te boisko w dłuższe, poprzeć pod grzywkę z grzywką na okrągło dzień w dzień prawie kosić. Ja już kiedyś Państwu wypomniałem, jakie to są koszty. Widzę też, że dalej to się odbywa. A tak swoją drogą to co z tego, że zniecie te boisko, jak na nie nikt nie ma prawa wejść, to jest jedna rzecz. A wokół stadionu jest jeden ogólny, nie powiem tego brzydkiego słowa, bo o tym zapomnieliście całkowicie. Dziękuję.
Tak, panie rektorze, proszę.
Panie radny, powiem tak, boisko jest koszone raz w tygodniu i powiem tak, jeżeli pan skosi raz na dwa tygodnie, to życzę panu, żeby pan doprowadził do takiego stanu później, jak jest w tej chwili pierwotnie, jak jest w tej chwili boisko przygotowane, żeby po czasie niekoszenia przez dwa tygodnie, żeby później pielęgnację doprowadzić do takiego stanu, jak jest. To jest, by był podwójny koszt albo potrójny koszt doprowadzenia do tego stanu, jak jest. Żeby to kosić jest raz w tygodniu, ale jest no, technologia koszenia. Po prostu musiałby pan się zapoznać, że nie kosi się od razu 5 cm, tylko to kosi się stopniowo. Żeby było w takim stanie naprawdę boisko, to trzeba dużo pielęgnacji. I łatwo takie boisko doprowadzić do klepiska. Do takiego stanu, gdzie będzie mlecz, gdzie będą kępy. I później przychodzi, ja wiem, że to jest niby dziwne, niby nie dziwne. Dla mnie też kiedyś to było dziwne, a teraz jest nie dziwne, że jednak jak się dba o coś, to później są efekty. Jak się nie dba, wystarczy raz zaniedbać i później, żeby wrócić do tego samego poziomu, co było, to trzeba dłuższego okresu czasu. Naprawdę. Ja u siebie trawę też koszę na ogrodzie raz w tygodniu i w miarę to wygląda. A gdybyśmy kosili raz na dwa tygodnie boisko, to niech mi pan wierzy, panie radny, że nie wyglądałoby tak jak teraz.
Bardzo proszę, pan Marek, docen.
Tylko wie pan, ja walczę też o względy ekonomiczne, dlatego czy zada pan sobie trud, czy nie lepiej by było zatrudnić firmę zewnętrzną, którą by pan rozliczał perfekcyjnie i może koszty by były o wiele większe niż zatrudnianie jednego pracownika tylko i wyłącznie do tych celów. Dziękuję bardzo.
Proszę.
Akurat pracownik nie jest tylko do tych celów do koszenia, a już mieliśmy taki przykład, że firma zewnętrzna była do euroboiska, do pielęgnacji euroboiska. Koszty były 3 razy większe niż są w tej chwili. Jeżeli chodzi o ekonomię. Naprawdę ekonomię to my przeglądamy tuż i w poprzek, że to nie jest tak, że nie patrzymy, co jest bardziej ekonomiczne dla nas. I niech pan wierzy, panie radny, że akurat te sprawy to pilnujemy dosyć dokładnie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Czerpaliśmy głos mieszkańca. Przechodzimy do przedstawienia projektów uchwał. Druk nr 1, projekt w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Ustronie Morskie. 19 maja 2020 roku do Biura Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynął wniosek koleżanki Olgi Graje-Góreckiej zgłaszającej akces do pracy w Komisji Budżetu. W związku z tym, że Komisja Budżetu składa się z 7 osób, a statut gminy wskazuje, że komisje mogą składać od 3 do 8 radnych, zasadne jest uzupełnienie składu Komisji Budżetu. Stąd dzisiejszy projekt uchwała. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Listmana.
Obecnie komisja liczy 7 członków Rady Gminy. Statut pozwala, aby komisja liczyła 8 członków komisji. Uważam, że rozszerzenie składu komisji w osobie radnej Olgi wpłynie pozytywnie na jakość pracy komisji, dlatego też proszę radnych o podjęcie przedłożonej uchwały.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 21, łamana przez 161, łamana przez 2020 w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Ustronie Morskiej. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty, uduszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta 11 głosami za. Gratuluję koleżance rozszerzonej wkład Komisji Budżetu. I związany z tym projekt kolejnej uchwały w sprawie wysokości zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Ustronie-Morskie. Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasady określone przez Radę Gminy. Rada, ustalając wysokości diet radnych, bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, co oznacza konieczność zróżnicowania wysokości diet w zależności od pełnionych funkcji. Uchwała nr 17, łamane przez 136, łamane przez 2020 Rady Gminy Ustronie-Morskie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie statutu Gminy Ustronie-Morskie, paragraf 59 ust. 2 wskazuje, że radny może być członkiem dowolnej liczby komisji stałej. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie paragrafu 2 ust. 1 punkt 3 o zapis dotyczący naliczenia diety radnemu pracującemu w większej ilości komisji rady. W paragrafie 2 ust. 1 punkt 7 wprowadzono zapis dotyczący wysokości diety przysługujący członkom komisji rewizyjnym, co spowodowało ujednolicenie uchwał w sprawie diety radnych podjętych w 2017 roku. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. Co oznacza, że ograniczenie wcześniej starego statutu, które mówiło, że radny może być członkiem tylko 2 komisji stałych, zostało zniesione, zapisane nowego statutu. Dlatego też musimy zaktualizować obowiązującą nas uchwałę o dietach, której zapisy odnosiły się tylko do 2 komisji. Nie zmienia to oczywiście tutaj wysokości diet i te wszystkie zapisy pozostają bez zmian. Uchwała zostaje uzupełniona o zapisy ze zmiany do tej uchwały dotyczącej wynagrodzenia komisji rewizyjnej, czy diet komisji rewizyjnej za pracę tej komisji i powstaje jednolity tekst uchwały dotyczącej diet Rady Gminy Ustronie-Morskie. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów, zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 21, łamane przez 162, łamane przez 2020 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty, proszę o przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu sprawozdania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Jest to informacja działalności Gminnego Ośrodka. Bardzo proszę, panie kierownik.
Panie wójt, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę od tego, że miło mi widzieć Państwa w dobrym zdrowiu. Co do sprawozdania, wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegłym roku realizował swoje zadania w oparciu o szereg ustaw. Były to zarówno zadania własne, jak i zadania zlecone, na które wydatkowano łącznie kwotę 5 469 870 zł 90 groszy, co stanowiło 95,36% realizacji planu. Główną część budżetu naszego pochłonęły wydatki na zadania zlecone, związane głównie z realizacją świadczenia wychowawczego, tak zwanego 500+, które realizujemy od kwietnia 2016 roku i od tego też czasu obserwujemy tendencję wzrostową, ponieważ w ubiegłym roku w lipcu zmieniły się przepisy i od tego momentu z tego świadczenia mogą korzystać wszystkie rodziny bez względu na kryteria dochodowe i począwszy od pierwszego dziecka. Także łącznie w dziale rodzina wydatkowaliśmy przeszło 4 miliony złotych. W tym dziale mieszczą się również wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Na pomoc, na działania związane stricte z pomocą społeczną wydaliśmy 1 294 216 000 złotych. I tak pokrótce wyglądały nasze wydatki. Tak jak wspomniałam, wszystkie zadania realizowane były z należytą starannością, poszanowaniem prawa i pracujemy nadal. Jeśli są jakieś pytania, chętnie na
to. Dziękuję bardzo. No nie przewidzieliśmy tutaj dyskusji w tym punkcie, bo to informacyjny tryb, ale jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.
Dziękuję.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. Kto, pani Wójt? Bardzo proszę.
Wszyscy otrzymali cały wykaz wcześniej. Myślę, że zapoznali się, więc może tak tylko w skrócie. Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny samorząd w wykonaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Wspierane przez urząd inicjowały one i realizowały przedsięwzięcia główne z zakresu sportu i kultury fizycznej. Działając dla dobra mieszkańców gminy Ustronie-Morskie wpływały na integrację środowiska oraz podwyższenie poziomu jakości ich życia. Należy jednak podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania samorządu. Jeżeli są jakieś pytania.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Bardzo proszę.
Panie Wójt, to sprawozdanie to można określić takim jednym zwrotem. To jest bardzo łagodne podejście do tematu. Ja przyznaję się, że będąc przez kilka lat radnym, nie przypatrywałem się temu za bardzo. Ale w tym roku, niestety, ale mam dużo pytań co do przydzielonych funduszy i rozdysponowania tych funduszy. Mam też wrażenie, że Państwo jako organ, który przekazywał te fundusze, jako zleceniodawca, mając instrumenty prawne do kontroli nad tym, nie robiliście nic. Momencik. Dla przykładu z klubem Nadmorski Klub Sportowy Astra podpisaliście Państwo umowę, a z tej umowy numer 8 z 2019 roku jednoznacznie z paragrafu 7 wynika, że jako zleceniodawca sprawujecie kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych im środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz jego zakończenia. I tu się rodzi pytanie. Przeprowadziliście taką kontrolę, bo w zakładkach kontroli nie widziałem jakiegokolwiek protokołu dotyczącego akurat tego zagadnienia. Ponadto w paragrafie 8 zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr 63 przez 2012 wójta gminy Ustronie-Morskie. Żądaliście Państwo kiedykolwiek takiego sprawozdania w trakcie, na początku, na końcu? Nie ma czegoś takiego. Proszę mi pokazać chociaż jeden protokół dotyczący załącznika numer 3 do zarządzenia 63 przez 2012. W którym punkcie Państwo kiedykolwiek macie coś takiego? Chyba, że ukrywacie, bo w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma czegoś takiego. I tu się rodzi kolejne pytanie. Państwo w transzach wydawaliście pieniądze. Wydawaliście na początku stycznia, później w marcu, w maju i tak dalej, i tak dalej. Po 30 tysięcy złotych. Wydawaliście te pieniądze dla tego klubu, ale nikt was nie sprawdzał, na co te pieniądze są wydawane. Teraz rodzi się kolejne pytanie. W tym roku, w erze pandemii, sprawdziliście, czy te pieniądze zostały wydane, a zgodnie z porozumieniem, które podpisaliście na ten rok, również wydaliście 30 tysięcy w styczniu, 30 w marcu i 15 maja, jestem ciekaw, kiedy było już tak źle, ponownie wydaliście 30 tysięcy. Czy ktokolwiek kontroluje działalność tego i funkcjonowanie tego wszystkiego? Zastanawiam mnie jeszcze inny problem. Jak się przeliczy szczegółowo rozliczenie tego klubu, to przy 150 tysiącach, które przeznaczyliśmy jako gmina, 50 parę tysięcy to jest na funkcjonowanie trenerów, zarządu i działaczy. To jest 1/3 pieniędzy, które przekazujemy dla tego klubu. Rodzi się kolejne pytanie, kto dostał umowy zlecenia? Nie będę wymieniał nazwisk, ale to są kolejne 2000 zł, które pochodzą ze środków pochodzących z dotacji. Czy sprawdzaliście państwo kiedykolwiek, kto otrzymywał stypendia? Bo stypendia to są następne olbrzymie pieniądze, które w tym klubie były przekazywane. Czy to byli zawodnicy tego klubu, czy w ogóle grali w tym klubie? To jest też olbrzymi pieniądz. Dla przykładu, stypendium z marca 2019 roku 3600 zł. Stypendium z kwietnia 2019 3600 zł. Stypendium z maja 3876 zł. I tak dalej się ciągnie i ciągnie się. I końca nie ma. Poza tym najbardziej co boli. Ja tak się głęboko zastanawiam. Czy ten klub ma sekcję piłkarską, czy żużla? Bo podstawowym środkiem tego klubu to jest paliwo, które zakupuje się w ilościach niesamowitych. Jeżeli na paliwo przeznacza się ponad 11 tysięcy złotych, przy średniej z ubiegłego roku 5 zł za paliwo, no to ten klub wykupił 2200 litrów paliwa. Może oni przebranżowili się i państwo o tym też nie wiecie. Może to jest klub motokrosowy, żużlowy, Bóg wie jak jeszcze. Kto rozlicza buty? W jaki sposób buty są kupywane? Przy tym rozliczeniu tu się należałoby zapytać, kto w ogóle bada funkcjonowanie tego klubu. A jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że my nie wiemy, czy nasze dzieci, wnuki, czy mieszkańcy w ogóle mogą wejść na boisko, czy nie mogą wejść, bo ważne było wyższe cele tego klubu. No i kolejne pytanie. Rozliczyliście państwo wyjazd na obóz kondycyjny z tego klubu? Czy wiecie, ile tam uczestniczyło osób? Czy to faktycznie byli ludzie związani z tym klubem? Naprawdę, tu się rodzi pytanie za pytaniem, a nie ma żadnego protokołu z kontroli. Macie instrumenty, które państwu przytoczyłem, wynikające z umowy. Nic nie zrobiliście w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Szanowny panie radny, co roku jest składane najpierw zapotrzebowanie i wniosek do tego konkursu i jest specyfikacja, na co zostaną przeznaczone pieniądze z naszej dotacji. Na koniec roku jest rozliczenie tej dotacji i co roku jest to sprawdzane. Nie mamy możliwości sprawdzenia tego, czy jeżeli jest zapotrzebowanie, że butów tyle i tyle i na tyle wydatkowano, więc trudno nam chodzić, żeby teraz po zawodnikach chodzić, jakie oni mają buty. No tu odpowiada już cały prezes. Lub, no, nie wiem, rodzice tych dzieci, bo powinni być cały czas w kontakcie i wiedzieć, jakie dzieci dostały buty. Bo trudno, żeby tu wójt, czy nawet i pracownik mój znalazł buty, że one były za 100 zł, czy 50, czy 300. Jest zapotrzebowanie, więc tu rodzice też powinni się włączyć i pilnować, czy rzeczywiście ten sprzęt został zakupiony. Jeżeli chodzi o obóz, tak, mamy wykaz uczniów, ile było uczniów, jakie były koszty i ile było wydatkowane. Myślę, że szersze jakieś rozliczenie czy wyjaśnienie damy na piśmie. Proszę, spiszemy, co, jakie miał Pan pytania, wszystko odpowiemy na piśmie i jeżeli będzie taka potrzeba, poprosimy Pana, żeby Pan się również zapoznał z dokumentacją. Nie wiem, postaram się, żeby pomóc jak najbardziej i wyjaśnić, żeby nie było jakichś nieporozumień i że nasi pracownicy czy wójt cokolwiek zaniechał, czy, no nie wiem, nie zabezpieczył czegokolwiek. Dziękuję.
Proszę Pan Radny od głosu.
Pani wójt, kolejny raz się upieram przy pewnych rzeczach. Pani nie musi mi niczego okazywać. Wystarczy, że to się znajdzie w biuletynie informacji publicznej. Taki dokument mi w zupełności wystarczy i nikt nie musi mi pokazywać. Ja wejdę sam w odpowiednią zakładkę i wyczytam, co było. A powtarzam Pani któryś raz z kolei. To Pani podpisała tą umowę. Żeby nie... Tak, dokładnie. To Pani podpisała tą umowę. I tak jak Pani mówiłem, w paragrafie 7 w ramach kontroli, o którym mowa, upoważnieni pracownicy zleceniodawcy, czyli Pani, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji w trakcie. Nie robiliście tego w ogóle. Na początku i na koniec. I to jest całe sedno tego wszystkiego. I to, co powtarzam któryś raz z kolei. Państwo mogliście żądać od tego klubu na każdym etapie działalności sprawozdania, o którym mowa w zarządzeniu 63/2012. Takiego dokumentu, takiego sprawozdania, o takie sprawozdanie nie występowaliście i nie macie takiego. Dziękuję bardzo.
Panie Marku, mamy za rozliczenie obozu tegorocznego, mamy wszystkie dokumenty. Mamy również i protokół. Także może się Pan z tym zapoznać.
To gdzie on jest w Biblii, powtarzam Pani.
To proszę Pan Radny Mirosław Dziełtowicz.
To chciałem Państwu przypomnieć, że aktualnie w klubie sportowym Astra odbywa się audyt. Audyt bodajże od roku ubiegłego do 5 lat wstecz. No wszyscy czekamy na raport pokontrolny. Wiem, że jest taka wola ze strony urzędu, żeby radni również mieli możliwość spotkania się z audytorem, który udzieli szczegółowych informacji.
Proszę Pan Radny Marek Ciacho.
Skoro Państwo poruszyliście temat audytu, chciałbym, żebyście się zapoznali również z ilością paliwa, które ten klub zakupił w 2018 roku. Zakup tego paliwa to jest ponad 30 tysięcy złotych. 7 ton paliwa. Cysterna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Sprawozdania. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do przedstawienia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019. Bardzo proszę, Panie Pełnomocnik.
Dwoma uchwałami Rady Gminy z 28 grudnia 2018 oraz 27 czerwca 2019 Rada Gminy przyjęła program gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. W przyjętym programie zaplanowano wydatki w kwocie 522 077 groszy, wydatkowano 432 479 złotych 11 groszy. Gmina z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochód w kwocie 531 589 zł. W ramach realizacji zadań wynikających z gminnego programu częściowo zadania zlecono organizacjom pożytku publicznego. I tak dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego Sokół w Ustroniomorskim na upowszechnianie kultury fizycznej 100 tysięcy złotych. Dla fundacji Pływamy i Ratujemy na szkolenie w pływaniu oraz organizację obozu sportowego rekreacyjnego 15 tysięcy złotych. Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych na organizację imprezy 3100. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, na prowadzenie świetlicy na osiedlowej 2B 85 tysięcy. Razem na dotacje celowe z budżetu gminy przekazano kwotę 203 100 zł. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i również realizacji gminnego programu zawarto również umowy zlecenia. I tak na wykonywanie usług zdrowotnych, na zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 9360. Pełnienie dyżurów w poradni psychologicznej, z poradami psychologicznymi w Klubie Promocji Zdrowego Stylu Życia 13800. Na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz rodziców w świetlicy w Rusowie 12 054 zł. Na dofinansowanie indywidualnych form leczenia w Stanominie 995 zł. Zatrudnienie gospodarza Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia 31 482 zł. Zatrudnienie w Szkole Podstawowej Psychologa do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz udzielenia porad rodzicom i współpracy z nauczycielami 18 400. Diety członków Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki wyniosły 24 473 zł. Szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, bo była to nowa komisja, 3000 zł. Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Uzależnień w Stanominie 4938 zł. Zakupiono komputery dla dzieci w Rusowie za 12 tysięcy zł. W ramach gminnego programu zainstalowano urządzenia do ćwiczeń sportowych na siłownię otwartą na świeżym powietrzu w Rusowie na 19 305 zł. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci ze szkoły oraz dla członków orkiestry Morka w Ustroniomorskim koszt obu tych obozów 53 445 zł. Dożywianie dzieci w świetlicy 2853 zł. Od razu może powiem, że ktoś powie, że to mała kwota. Dzieci nie korzystały tylko z naszego funduszu, ale również z unijnych i z Fundacji Pani Kulczyk. I dlatego to ta kwota była jakby taka dodatkowa tylko. Realizowano programy profilaktyczne w przedszkolu i spektakl w szkole 6540 i na zadania wyłącznie związane z narkomanią, to więc były spotkania, które, bo to tak trudno, jak się mówi o uzależnieniach, uzależnienia są bardzo podobne, równe i tak samo działają zarówno z alkoholu, jak i od narkomanii, ale te stricte takie, które mówiły tylko o narkotykach, 1899. I teraz zgodnie tu takie wypisałam Państwu zadania, które wynikają z ustawy i są zawarte w naszym programie. i tak na realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Tu prowadzenie jest przez CPD placówki w formie wsparcia dzielnego wodny światło strony morskiej. Ta gmina, chciałam zaznaczyć, ma obowiązek prowadzenia takiej świetlicy w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Więc każda gmina jest zobowiązana, żeby miała na terenie swojej gminy taką placówkę, że w razie potrzeby można by było dziecko skierować. Ta placówka nie jest skierowana tylko do wyłącznie dla dzieci, które wymagają, ale rodzice, którzy no, w danym okresie czasu nie mogą się zająć dzieckiem, mogą to dziecko tam zapisać. Placówka przeznaczona jest dla 20 dzieci, czy na 6 godzin dziennie, znaczy była czynna i tam w zależności rok szkolny, wakacje. W okresie wakacji prowadzone są tak zwane półkolonie i w ten czas właśnie z dożywianiem włącznie. I tu Państwu, nie wiem, czy to w ogóle mam tu Państwu czytać, co robiono w tym. Można to też, oni składają również TPD sprawozdanie, więc można się zapoznać dokładnie. Tu tylko w codziennej pracy na jaki nacisk, że poziom kultury osobistej, rozwijanie zainteresowań, eliminowanie zaburzeń, agresji, przemocy, żeby kompensować zaniedbania środowiskowe, wrażać podopiecznych do przestrzegania współżycia społecznego, wyrównywać deficyty rozwojowe, integrować grupy rówieśnicze, propagować zdrowy styl życia, uczyć szacunku dla tolerancji, historii oraz symboli narodowych. Prowadzenie drugą taką rzeczą to w Rusowie prowadzimy, do tego teraz też już przyłączyło się TPD, tylko my za to jakby nie ponosimy kosztów, bo to jest unijna dotacja. Że te działania są teraz szersze, ale w zeszłym roku prowadziliśmy w świetlicy w GOK taką zajęcia specjalistyczne socjoterapii dla dzieci skierowane do określonej grupy i tu napisałam Państwu, wyjęłam, bo zawsze to Pani co miesiąc daje mi sprawozdanie, co było robione w danym miesiącu i dałam Państwu taki przykład z miesiąca października, zajęcia pod hasłem Mój strach, do czego mi jest to potrzebne i jak go oswoić, zajęcia jaki jest mój portret plastyczne zajęcia ruchowe i rekreacyjne, wyciszamy emocje, odregulujemy napięcia, kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, zajęcia poprzez gry i zabawy, również spotkanie z nauczycielem, z rodzicami, jak nauczyć dziecko konsekwencji. Akurat w tym miesiącu październiku brały dzieci udział w wieku 6-12 lat, łączna liczba dzieci 11 i spotkanie z dwojgiem rodziców. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Teraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu. Ustawa daje nam taką możliwość, że możemy dopłacać do zajęć pozalekcyjnych sportowych. I tu klub sportowy Sokół, który był skierowany do wszystkich dzieci w szkole. Jak ze sprawozdania wynika, uczestniczyło 83 zawodników w wieku od 6 do 14 lat. Dzieci osiągały sukces sportowy. To wszystko było na BIP-ie szkoły. Też i na naszych stronach urzędu byli wszyscy informowani o potrzebie sportu, o kształtowania młodych ludzi poprzez sport, rywalizację, fair play. Nie muszę Państwu mówić, myślę, że to jest oczywiste. Oprócz tego w tej kwocie, tej dotacji był zorganizowany obóz rekreacyjny w Muszynie z udziałem 40 uczestników. To pozwoliło że dzieci nauczyły się jeździć na nartach, na łyżwach i był to wspaniały wypoczynek odnośnie ferii. Dzieci były jakby zaopiekowane, powiedzmy tak. Dotacja do Fundacji Pływamy Ratujemy. Ratujemy zadanie to było skierowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, którzy byli zainteresowani nauką uprawiania pływania na poziomie szkółkowym lub klubowym oraz nabyciem wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Zadanie polegało na nauce pływania od podstaw i kontynuacji procesu treningowego, a także szkoleniu ratowniczym. Zajęcia odbywały się na pływalni Gosiru Helios u strony morskiej. Fundacja zatrudniała dwóch instruktorów pływania oraz instruktora ratownictwa. Fundacja rozszerzyła swoją ofertę i funkcjonowało wiele grup dla 47 dzieci w różnym wieku i z różnych miejscowości oraz dwie grupy dla dorosłych liczące 12 osób. Udało się zorganizować zajęcia do pływania, wakeboardingu, a także grupę morską. O sukcesach i przedsięwzięciach Pływamy i Ratujemy mieszkańcy informowani byli na bieżąco przez dział promocji Urzędu Gminy, który zamieszcza na swojej stronie internetowej sprawozdania z działalności fundacji. Również strona portalu społecznościowego Facebook i źródeł informacji dla zawodników, rodziców i sympatyków sportu. Dotacja dla Fundacji Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Fundacja organizowała spotkania w świetlicy w Rusowie. Tam okazało się, że jest dużo miłośników gier planszowych. Młodzież się chętnie z tego korzysta. I tam też zorganizowano imprezę Spalony Świat. Dobrze pamiętam. Była dotacja na prowadzenie, bo to była imprawa o charakterze sportowym z nagrodami 300. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Działalność profilaktyczna prowadzona w szkole w Stronie Morskiej. W roku 2019 warsztatami i zajęciami z psychologiem szkolnym objęci byli uczniowie wszystkich klas szkoły. Tematyka realizowana była zgodnie z zagadnieniami zawartymi w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Dostosowana była na potrzeb klas wynikających ze zdiagnozowanych lub zaobserwowanych trudności i problemów wychowawczych w poszczególnych klasach. Można było skorzystać również indywidualnie, zarówno dzieci, jak i dzieci z porad psychologa. Psycholog też daje możliwość pomocy pracy nauczycielom w nich niełatwej przecież pracy wychowawczej. Zakupiono dodatkowo programy profilaktyczne, spektakle, warsztaty poruszające nie tylko sprawy uzależnień od alkoholu czy narkotyków, ale również uzależnienia od internetu, telefonu komórkowego, hazardu, leków i tym podobne. Podczas warsztatów realizowana była różna tematyka, między innymi tak: problemy integracyjne, tolerancja, radzenie sobie ze stresem, komunikacja w grupie rówieśniczej, rówieśniczy w mediach społecznościowych, przeciwdziałanie, sposoby radzenia sobie z nim. Warsztaty dotyczyły zdrowia psychicznego, depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej. konstruktywne podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i kierowania emocjami. Poza całoroczną szkolną działalnością profilaktyczną, jak co roku uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wakacyjnym obozie ZHP organizowanym przez pedagoga szkolnego. Ta forma wypoczynku adresowana jest do uczniów potrzebujących wsparcia i którzy chcą atrakcyjnie spędzić wakacje. W tym roku 30 uczniów skorzystało z tego wypoczynku. Dofinansowanie działalność profilaktyczna edukacyjna w przedszkolu. Tu zorganizowano taki spektakl dzieci właściwego zachowania, właściwej postawy i tolerancji. I o zadanie ostatnie, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych dla członków ich rodzin, jak również członków dotkniętych przemocą. Od 20 paru lat na terenie gminy Ustroniomorskim działa Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia Uśmiech. Klub jest czynny przez cały tydzień, z wyjątkiem świąt i niedziel. W każdą sobotę w godzinach od 16 do 18 odbywają się spotkania osób uzależnionych oraz ich rodzin i prowadzona jest również grupa wsparcia dla członków grupy AA w Uśmiech. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę z ośrodka lecznictwa uzależnień w Stanowinie. W czwartki w godzinach od 9 do 13 mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa. I te porady nie dotyczą tylko osób uzależnionych, ale jak jest ktoś w depresji, ma jakiś problem, może on jest adresowany do wszystkich mieszkańców, ma kłopoty jakieś inne wynikające po zakupu to może się tam zgłaszać. We wtorki w miarę potrzeb, to już ustalają sobie członkowie grupy A, spotyka się grupa na swoim meetingu zamkniętym, grupa A w Uszczy. Co drugi czwartek o godzinie 17 spotyka się gminna komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzone są rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu lub środków psychoaktywnych stosującym przemoc wobec swoich najbliższych w celu zmotywowania do podjęcia leczenia. Opiniowane są wnioski przedsiębiorców o wydanie przez wójta gminy zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i w zeszłym roku wydano takich 69 postanowień w tej sprawie. Odbyły się spotkania członków komisji z grupą A. W klubie organizowane są spotkania, imprezy okolicznościowe, na przykład z okazji świąt czy też rocznic abstynenckich. W klubie Klub Uśmiech jest dostępny dla wszystkich mieszkańców, jak również dla czasowniczów, kuracjów, osób uzależnionych, ale również dla osób, które w danej chwili potrzebują wsparcia. Od miesiąca stycznia 2019 roku zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Ustroniomorskie powstała komisja w nowym składzie i tu Państwu podałam skład. Pan Mirosław Dziewiątowicz, przedstawiciel Rady, Krzysztof Siednik z Policji, Piotr Chmiecik-Welka-Czmarek z Policji, Aneta Szumowska z GOPS-u i moja skromna osoba z urzędu. Co prawda nie napisałam, więc, ale w zeszłym roku rozmawialiśmy z osobami, którzy wymagali pomocy, zgłoszonych, czy przyszli sami. I chciałam Państwu powiedzieć, że na wszystkie rozmowy 5 osób jakby dobrowolnie, bez skierowania, zgłosiły się i odbyły leczenie w ośrodkach. Różnych w Stanowinie, w Krwicach, w Gdańsku, gdzieś tam prywatnie, ale że jakoś dało nam się namówić nie przez sąd, a że ludzie ci podjęli dobrowolnie leczenie. na tym, jak na naszą gminę, to dość dobry wynik. Ja jeszcze na koniec, kończąc moje, myślę, że Państwo się też do mnie dołączycie do tego. Ja w imieniu Pani Wójt, jako pełnomocnik, chciałam złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom handlu na terenie naszej gminy, jak również dostawcom, kierowcom, którzy nie zdezerwstowali i mieli tyle odwagi i odpowiedzialności, aby pracować na pierwszej linii zagrożenia, to dzięki nim bez żadnych problemów mogliśmy się zaopatrzyć artykuły pierwszej potrzeby i ten najcięższy okres pandemii przeszliśmy, można powiedzieć, bezterminowo, bezproblemowo, przepraszam, bo termin to chyba się skończy kiedyś, pandemii. Tak na koniec, że chciałam podziękować handlowcom, bo wszyscy dziękują lekarzom, innym, o tych handlowcach się zapomina, którzy w czasie stali i odbierali całą pandemię. Dziękuję. Jakby były jakieś pytania, to proszę.
Bardzo dziękuję za wyczerpujące, obszerne sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Marek Ciacho.
Panie pełnomocnik, Pani wie, że ja odnośnie Waszej działalności mam określone zdanie. I tak się zastanawiam cały czas, jak można mówić o programie profilaktyki, rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu tego typu zjawiskom, jeżeli w budżecie planuje się dochody z tego tytułu i to z roku na rok coraz większe dochody. Jak można mówić o przeciwdziałaniu tym problemom, skoro z roku na rok wydajecie coraz więcej postanowień? Pani wie, że ja zawsze sięgam do źródeł i muszę Pani powiedzieć, że w sprawozdaniu za 2018 rok mówiła Pani o tym, że wydaliście 68 postanowień w sprawie wniosków, a to 69, proszę Panią, przeciwdziałanie polega na tym, że zwiększacie ilość punktów handlowych związanych z alkoholem. No i najważniejsze, które da mi, najważniejsze, które da mi centralnie odpowiedź. Czy wydaliście Państwo jako komisja kiedykolwiek opinię negatywną w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu? Dziękuję bardzo.
Już Panu mówię, to nie jest tak, że jak wydaliśmy 68 postanowień, a teraz 69, to że się zwiększyło czy zmniejszyło. W sklepach się zmniejszyła ilość sklepów. Ubył nam na przykład jeden sklep w miejscowości Kuchnia. To jest, ludzie mają wydawane ze przedsiębiorcy, mają wydawane zezwolenia na 4 lata, a handel sklepy na 2 lata. I jak mu się skończy, to on przychodzi o przedłużenie zezwolenia. I że to nie jest tak, że co roku 68, 69 i to rośnie jak grze. To są bardzo często ci sami przedsiębiorcy, którzy już handlują i muszą o następne wystąpić. Więc siłą rzeczy, więc ich się nie zwiększa. Nie zauważyłam tego. Są to jakieś tam minimalne wzrosty. Zresztą jest limit i on nie może przekroczyć. Nie może być u nas więcej sklepów niż 35. I tego, bo tak Państwo uchwaliliście, że może być przy 35 i więcej nie będzie. A to drugie pytanie odnośnie... Proszę Pana, kiedyś tam było, ale to nie wynika...
Pani pełnomocnik, ale to nie mówimy o 10-15 latach wstecz. Kiedy wydaliście, czy w ogóle wydaliście, bo to jest sens przeciwdziałania tego, tak? Jeżeli Państwo nie wydaliście nigdy negatywnej opinii, to...
No to mam,
nie mogę powiedzieć o przeciwdziałaniu.
Losować, aha, pan radny sobie życzy, więc losujemy jako komisja, wyciągamy temu negatywnie. Musi spełnić pewne obowiązki. Mieścić się w limicie. Jeżeli w tym wszystkim się mieści, to nie mamy podstaw, żeby odmówić. Pewnych rzeczy nie można odmówić. Jeżeli nie spełnia, może dlatego, bo też jest pozytywne, bo tak przyjęłam taką pracę od szeregu lat, że żeby złożyć wniosek, zawsze petent musi przyjść na przód nami, do mnie. I ja sprawdzam to. Jak jest coś nie tak, mówię nie. Ten, to, nie dostanie pan, nie, proszę uzupełnić, czy postarać się o takie, czy owakie. I tu pan radny, który uczestniczy w posiedzeniu cały rok, może potwierdzić, że wnioski są zawsze kompletne, dobrze złożone, mieszczą się w limicie i nie ma podstaw, bo żeby komuś odmówić, to trzeba mieć podstawę. Nie można tak sobie, bo mi się nie podoba ten Malinowski czy Kwiatkowski, aha, sprawdzę sobie oświadczenie majątkowe, bo za dużo zarobię, to ciachu nie dam. Tak to nie działa. Jak są limity, spełniam wszystko, ma sanepid, ma zarejestrowane wszystkie wymogi, które ustawa mówi, spełnia, więc nie ma podstaw, żeby nie dać. To nie jest jakieś państwo samowoli, że to od naszego wędzimicia o komisji się nie podoba.
Dziękuję. Pan radny Zwocen.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, bo dużo tu pani mówi o tym, że dzięki waszym rozmowom ludzie poddają się leczeniom. Ile wskutek waszej działalności ludzi odeszło od odwyku? A jeżeli odeszli, zostali wyleczeni, dlaczego takich ludzi nie bierzecie do komisji? Przecież oni chyba najbardziej doświadczyli tego zjawiska i najbardziej wiedzą, co, jak to postępuje, jaki jest pozytywny skutek tego. Dziękuję bardzo.
Proszę pana, ludzie uzależnieni mogą działać w klubie. Jest klub, a w Bursztynie mogą działać. Nie wszyscy chcą się ujawniać. Nie wszyscy o tym mówią. Na tym. I powiem panu tak może obrazowo. Nie potrzeba zachorować na raka, żeby leczyć raka. Na tym. To nie ma nic wspólnego. My mamy kontakt, spotykamy się, przychodzą do nas osoby uzależnione. Panie Mirku, proszę.
Panie pełnomocnik, nie, bo to teraz zadam się. To inaczej zadam pani pytanie. Czy zaproponowaliście kiedykolwiek takie osoby udział w komisji? I niech pani odpowie tak.
Proszę pana, my jako komisja nie proponujemy. Komisję tworzy pani wójt. Pan wójt.
Ale pani jest pełnomocnikiem i na pani wniosek pewne rzeczy są. Dlatego się pytam pani, czy zaproponowaliście takiej osobie kiedykolwiek, żeby zasiadała w komisji?
Proszę pana, nie. I powiem panu też, że to budzi też i tak. A dlaczego wybrałam pana, a nie pana? Nie chciałabym nikogo wyróżniać. Przychodzą, czekają na nas, spotykamy się, rozmawiamy z nimi. Często przed 17 już czekają. Mówimy, co by chcieli. Mamy z nimi kontakt. Oni nie muszą być członkami, żeby współpracować z nami. Na szkolenia wysyłamy ich, żeby mogli. Oni mają pracować nad sobą. Mają tyle pracy w klubie, żeby działać, żeby pozyskiwać nowych członków. Każdy ma swoje miejsce w szeregu. Aczkolwiek ja nie mówię, że nie ma być. I nawet wie pan, przy takich rozmowach to nie chciałabym, żeby ktoś był, o, ten siedzi, człowiek dzisiaj nie pije, ale jutro pan nie może zagarantować. I teraz on będzie mnie odpytywał. Nie wiem, czy to jest dobra forma. I jak się pytam specjalistów, rozmawiam, czy z dyrektorem Stanomina, czy coś. Oni takiej formy nie polecają. Słucham cię terapeutów. Pani Krystyna Barczak jest bardzo wybitnym, bym powiedziała, fachowcem. Kupę lat stanowienie. I ona też mówi, że nie, że to nie potrzeba. Był na przykład na szkoleniu jeden w Warszawie, że oni mają spotkania, mogą się realizować. Jedno meeting, drugie w sobotę, że naprawdę mogą się wykazać. Że nie zapominamy o nich. Ja jeszcze o żadnym, który się leczył, czy chce się leczyć, nigdy go nie zlekceważyłam, nie pominęłam i zawsze służę pomocą, nie tylko w godzinach pracy. Nie chcę tu tam błyszczeć, że jestem taka święta, ale naprawdę, jak ktoś do mnie zadzwoni po godzinach, czy coś potrzebuje pomocy, czy coś, na pewno go nie pozostawię i tak samo komisja. Jesteśmy otwarci, można powiedzieć, o każdej godzinie.
Dziękuję. To według zaleceń GIS-u musimy właściwie przerwę ogłosić, przewietrzyć pomieszczenie, ale chcę głos jeszcze panu Mirosławowi odpowiedzieć. Bardzo proszę.
A propos działania komisji, chciałem Państwu powiedzieć, że szereg osób przychodzi podzielić się swoją refleksją na temat terapii, w której uczestniczą. Również są takie osoby, które nie skierowane przez osoby z zewnątrz, bez presji sądu czy policji, same zjawiają się i szukają pomocy. Nikomu tej pomocy się nie odmawia. Są różne przypadki, każdy przypadek jest indywidualny. Część osób zdrawia się również pod presją. Chciałem Państwu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak leczenie przymusowe. Zawsze osoba, która podejmuje się leczenia, musi wyrazić na to zgodę. Między innymi do tego służy nasza komisja, żeby odpowiednio z tą osobą rozmawiać, poznać jej problem, a jednocześnie wskazać jak najbardziej właściwy kierunek, który pomoże jej pokonać uzależnienie. Przychodzą również osoby, które uważają, że poradziły sobie z tym problemem, mówią o wdzięczności, że takowa komisja jest. Jest to szereg osób, które kiedyś widzieliśmy na ulicach, znaliśmy te osoby, wiedzieliśmy, że zupełnie inne życie wiodły niż w tej chwili. Także uważam, że każda osoba, która poradziła sobie z tak trudnym nałogiem, jest sukcesem szczególnie tej osoby, a w malutkim jakimś cząstku również możemy sobie przypisać pomoc tej osobie. Także takowe osoby są i niejednokrotnie podkreślają, że zmagał się z nałogiem lat kilkanaście, potem przychodził zwrot i nie pije 10-15 lat, a są rekordziści, którzy ponad 20 lat żyją w abstynencji. Także uważam to za pewien sukces. Poza tym, mimo wszystko, jeżeli spojrzymy na nasze ulice, na miejsce, gdzie kiedyś swoiste towarzystwo się zbierało, coraz mniej jest takich osób i coraz częściej staramy się, żeby nikt, kto się zmaga z tym problemem, nie został sam. Także no tyle mam do powiedzenia na chwilę obecną.
Dziękuję bardzo. Na zakończenie w tym punkcie proszę Panie Wójt.
Ja chciałabym tylko dopowiedzieć, że są osoby takie, które przynajmniej jedna osoba była, która przyszła przed pół do ósmej do gminy i osobiście z Panią Jolą zawiozłam do Stanomina. Także nie zostawiamy nikogo bez pomocy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Pernosy za obszerne przedstawienie sprawozdania. Zarządzam 10-minutową przerwę.
Zajmujemy miejsca. Wznawiamy obrady. Oddaję głos pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Właśnie przedstawienia protokołu z kontroli problemowej wskazane przez Radę Gminy.
Dziękuję. Kontrola problemowa wskazana przez Radę Gminy Ustronimorskie na sesji w dniu 19 września 2019 roku w zakresie prawidłowości wykonania uchwały 9/69/2019 Rady Gminy Ustronimorskie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronimorskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat. Termin kontroli 22 listopad 2019, 27 stycznia 2020 rok. Protokół sporządzono 14 lutego 2020 roku. W skład zespołu kontrolnego wchodził Mirosław Dziewałtowicz, Ewelina Gabreszewska, Roman Marciniak, Tomasz Remaszewski oraz ja jako przewodnicząca. Osoby, które udzieliły wyjaśnień: Sylwia Halama, zastępca wójta, Elżbieta Macek, skarbnik gminy, Magdalena Karwas, inspektor do spraw gospodarki lokalowej, drogownictwa i gospodarki komunalnej, Stefan Jagiełowicz, inspektor do spraw drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Bartosz Sątowski, wykonawca projektów stałej organizacji ruchu drogowego. Komisja obradowała na trzech posiedzeniach 22 listopada 2019 roku, 14 stycznia 2020 roku oraz 27 stycznia 2020 roku. Wtedy odbyła się również wizja lokalna. Zebrano w sumie bardzo dużo załączników w ramach prowadzonej kontroli. Tych załączników było w sumie 28, w tym również nagranie audio. Ja tutaj dzisiaj przedstawię tylko część z nich, natomiast oczywiście wszystkie są dostępne na stronach gminnych. Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez osoby poproszone o złożenie wyjaśnień, a także przeprowadzonej wizji lokalnej, komisja rewizyjna w składzie Olga Grajek-Górecka, Mirosław Dziwiałtowicz, Ewelina Gabryszewska, Roman Marciniak oraz Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli problemowej wskazanej przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 19 września 2019 roku. Temat kontroli był już wcześniej wymieniono. Przedstawię Państwu pokrótce chronologię, kolejność zdarzeń, podzieloną na takie główne punkty. Pierwszy punkt dotyczy samego projektowania strefy płatnego parkowania. 20 lutego 2019 roku Urząd Gminy w Ustroniu Morskim podpisał umowę nr 37/2019 z autorską pracownią projektową na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego mającej na celu wprowadzenie stref płatnego parkowania. Dotyczyło to opracowania oraz aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem i zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Termin zakończenia prac ustalono na 1 kwietnia 2019 roku. Następnie do Urzędu Gminy wpłynęło pismo o uzgodnienie projektów organizacji ruchu do starosty kołobrzeskiego z prośbą o zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu oraz do Urzędu Gminy z prośbą o opinię projektów stałej organizacji ruchu. Wszystkie te pisma są już, tak jak wspominałam, załączone do protokołu, który znajduje się w internecie. 20 marca 2019 roku wpłynęło również pismo informujące o zagrożeniu terminu zakończenia prac projektowych z powodów formalnych. 25 marca podpisano aneks nr 1 do umowy nr 37/2019 zmieniający termin zakończenia zlecenia na 1 lipca tego również roku. 16 kwietnia zostały wysłane pisma do starosty kołobrzeskiego i zarządu dróg z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz sposobu pobierania opłat. 30 kwietnia starosta kołobrzeski wydał opinię pozytywną, a zarząd dróg podjął uchwałę opiniującą pozytywnie projekt w dniu 10 maja 2019 roku. 27 maja wpłynęła do Urzędu Gminy kolejna prośba o opinię z pracowni projektowej. 31 kwietnia Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy. 3 czerwca Urząd Gminy wysłał do pracowni pozytywne opinie do projektów stałej organizacji ruchu na poszczególnych ulicach. 19 czerwca ukazało się zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie oraz zarządzenie nr 85 prostujące oczywistą omyłkę pisarską z zarządzenia 78. I teraz zarządzenie nr 89 wprowadziło zmiany w paragrafie 1 oraz w załączniku 1 zarządzenia nr 78/2019 w dniu 26 lipca 2019 roku. 21 czerwca została wydana opinia przez policję i jak twierdzi zastępca wójta, dopiero wszystkie pozytywne opinie zatwierdzające projekt organizacji ruchu pozwalały zawrzeć umowę ze Znak Polo. Druga część wykonania strefy płatnego parkowania to jest wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego strefy płatnego parkowania. 27 czerwca Urząd Gminy podpisał umowę nr 82/2019 z firmą Znakpol na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na parkingach oraz ulicach zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie. Jako termin zakończenia prac ustalono 10 lipca. 4 lipca znak wskazał na fizyczny brak możliwości wykonania oznakowania w terminie z powodu złych warunków atmosferycznych i zaparkowanych samochodów i sugerował przesunięcie terminu zakończenia prac na 30 września tego samego roku. 5 lipca podpisano aneks numer 1 do umowy wraz z drugą wersją aneksu numer 1 do umowy 82/2019. Jedna wersja aneksu przesuwała termin zakończenia prac na 30 września. Obie wersje zmieniały wysokość wynagrodzenia z umowy 82/2019, ale na różne kwoty. Pismo od Znak Polu z dnia 27 września informuje o braku możliwości wykonania usługi z powodu zaparkowanych samochodów i pogarszającej się pogody. Informuje również o zakończeniu działań w miarę możliwości. 30 września podpisano aneks numer 2 do umowy 82/2019, w którym przesunięto termin wykonania prac na maj 2020 roku. Zmieniał on również kwoty rozliczenia. Trzecią częścią tej chronologii jest odbiór i rozliczenie robót. 9 sierpnia 2019 roku podpisano końcowy protokół odbioru robót. Faktura VAT została wystawiona przez wykonawcę również 9 sierpnia. Przelew wykonano 23 sierpnia, co potwierdza analizę sald i obrotów. No i kolejnym takim punktem jest kwestia śledztwa prokuratorskiego. 18.10 do roku 2019 do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z prokuratury z prośbą o przesłanie całości dokumentów dotyczących utworzenia i funkcjonowania stref płatnego parkowania na terenie gminy Ustronie Morskie. Akta przekazano wraz z pismem 6 listopada 2019 roku. Dobrze. No i teraz przejdźmy do wniosków. Bardzo proszę o wyświetlenie. O właśnie, to tak na początek zacznijmy może. Pierwszy wniosek, który płynie z wykonanej przez nas kontroli. Urząd Gminy rozpoczął przygotowania do wprowadzenia strefy płatnego parkowania zbyt późno, aby można było zakończyć wszystko skutecznie przed sezonem. Pierwsza umowa z autorską pracownią projektową dawała termin na wykonanie wszystkich projektów i uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń na 40 dni. Nie był to czas wystarczający do zrealizowania zlecenia. Aneks wydłużał czas wykonania zlecenia o kolejne 90 dni. Czyli z początkowych 40 zrobiło nam się już 130 dni, a więc do 1 lipca 2019 roku, czyli de facto do momentu, kiedy już trwa w Ustroniu Morskim w pełnej krasie sezon letni. Czas wykonania projektu bezpośrednio wpłynął na czas wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Umowa z firmą Znakpol została podpisana pod koniec czerwca i wyznaczała termin zakończenia prac na 10 lipca. Całość tych prac miała być więc prowadzona w sezonie letnim, a więc w czasie, kiedy miejsca parkingowe przeznaczone do oznakowania były zajęte przez samochody wczasowiczów, co uniemożliwiało ich wymalowanie. Przedłużenie umowy do 30 września również nie dawało gwarancji na ukończenie tych prac. Drugim wnioskiem jest to, że autorska pracownia projektowa wykonała projekty strefy płatnego parkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wzięto pod uwagę przy planowaniu miejsc parkingowych już istniejących linii wytyczonych przez kostkę brukową. Urząd Gminy nie wniósł zastrzeżeń do tych projektów, nie sugerował użycia istniejących linii, ani przesunięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych tak, aby skorzystać z tego, co już jest wytyczone na bruku. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie na parkingach m.in. przy ulicy Osiedlowej, Ogrodowej czy Okrzei miejsca parkingowe są na zmianę wytyczane przez kostki brukowe i linie malowane, co zdezorientuje korzystających z parkingów, wprowadza chaos i najzwyczajniej w świecie wygląda nieestetycznie. I tutaj może byśmy obejrzeli kilka takich przykładów. Tu mamy dobry przykład tego. Samochód stoi pomiędzy, pośrodku linie wyznaczone kostką. Obok są namalowane linie. Tutaj widać również, jak to wygląda. No tutaj w ogóle jest brak linii. Te zdjęcia oczywiście były wykonane też przed sporządzeniem protokołu, więc były wykonane w czasie wizji lokalnej. No tu mamy kawałki tylko wyznaczające, gdzie te miejsca mają być, ale pomiędzy też widać kostkę ciemniejszą, która wyznaczała pierwotne linie. Znowu tak, że tak powiem, nie wiadomo, co z tym fantem zrobić do końca. A tutaj dokładnie widać, jak wygląda wielkość miejsca dla niepełnosprawnych oraz gdzie jest kostka brukowa. Poświęciłam sporo czasu na to, żeby pomierzyć miejsca parkingowe. Dowiadywałam się też o to, jakiej one muszą być w wielkości według najnowszych przepisów. Wszystko wskazuje na to, że większość miejsc, które mierzyliśmy, miała odpowiednią wielkość, nawet była ciut większa. Wystarczyło w tej sytuacji przesunąć, zrobić szersze miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych i wykorzystać istniejące linie, namalować po prostu na nich bieżące oznakowania, żeby to wyglądało dużo bardziej estetycznie. Tu widać również, że linie są koło siebie. Przechodzimy już powoli do kwestii jakości tych malunków. Tu też dokładnie widać te kawałeczki pozaczynane. Dobrze, przejdźmy do wniosku trzeciego. Ja to zaraz jeszcze kilka zdjęć pokażę. Wizja lokalna przeprowadzona przez członków komisji rewizyjnej jednoznacznie wykazała, że sposób wykonania malowania oznaczeń poziomych w strefie płatnego parkowania przez firmę Znak Pol budzi spore zastrzeżenia. Linie wykonane są niestarannie, niechlujnie, brakiem jakiejkolwiek precyzji. Nawet biorąc pod uwagę niesprzyjające warunki wykonywania zlecenia spowodowane przez złe warunki pogodowe oraz obecność zaparkowanych aut, nie można uznać linii za wykonane poprawnie. No nie wiem, wydaje mi się, że takich zdjęć nie trzeba komentować, a znaczy, że te zdjęcia oczywiście nie pokazują wszystkich linii. Właściwie tylko część tego, niewielką część tego, jak te rysunki wyglądają. No tutaj też, prawda, linia czerwona to jest akurat parking przy szkole. Bardzo proszę, tak były wykonane linie. Nie wiem, czy to było odręcznie, czy nieodręcznie, czy od jakiegoś szablonu. No nie mnie to oceniać, natomiast wizualnie wydaje mi się, że można to było zrobić znacznie lepiej. Kolejna taka linia. No tu bardzo proszę, dobrze widać na tych liniach, na kostkach, jak ta linia kluczy. O, to jest zdjęcie, od którego zaczęliśmy. No nie wygląda, żeby to był stosowany szablon, powiem szczerze. A tu już się zaczynają tak zwane wyjechanki z przedszkola. Czy konieczne było pomalowanie tego krawężnika przy malowaniu linii tuż przy nim? A tutaj no mamy takie mamy tutaj, prawda, różne smaczki, ale tych smaczków mamy też więcej, prawda, w tym miejscu. No tu też różnie bywa. Tu ewidentnie było od jakiegoś szablonu, tylko zabrakło precyzji. O, tu też znowu mamy wyjechanki na krawężnik. O, a tutaj to jest ciekawe bardzo zagadnienie, ponieważ tutaj akurat wykorzystano linie, które kostka naturalnie tworzyła, tak jak widać, pomiędzy jedną częścią płyt ażurowych, a drugą częścią płyt ażurowych znajduje się linia bruku, która te wielkości spełniały normy, więc mogła być wykorzystana, ale tak jak tutaj widać, ciężko było trafić w ten bruk i dlatego ażury też oberwały. To jeszcze do niedawna były tylko zaznaczenia na ulicy Kościuszki. Nie wiem, czy to widać dobrze na zdjęciu. Tu są takie cieniutkie, tylko naszkicowane jakby farbą, tak ciut linie, które miały świadczyć o tym, gdzie potem znajdą się miejsca parkingowe. O tak tutaj wszędzie to wyglądało. A tutaj też możecie się Państwo przyjrzeć też takim mocnym zygzakiem. Ta linia tutaj sobie zmierza, prawda? Dobrze, to lecimy dalej. W związku z tym faktem zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej budzi podpisanie przez NAKPOL oraz Urząd Gminy protokołu odbioru robót końcowego bez zastrzeżeń. Ani prace nie zostały dokończone, ani nie są one wykonane tak, aby tych zastrzeżeń nie budziły. Żebym nie była gołosłowna, bardzo proszę, protokół odbioru robót. Słabo Państwo widzicie, ale tutaj jest przekreślone słowo częściowy. Słowo końcowe jest tym właściwym. Tutaj również jest informacja o tym, że komisja nie stwierdza usterek. Urząd Gminy wskazuje na istnienie korespondencji e-mail, która miała ustalić poprawki już istniejących malowań. Natomiast komisja rewizyjna nie uznaje poczty elektronicznej jako dokument, który by do czegokolwiek zobowiązywał wykonawcę. Kolejny wniosek. W toku prowadzonej kontroli członkom komisji rewizyjnej dostarczono dwie wersje aneksu numer 1. Aneks numer 1, który jest oznaczony jako załącznik 14 w naszej dokumentacji, tu go Państwo widzicie, no trochę nieczytelnie, ale uwierzcie mi, że to jest to. Po raz kolejny odsyłam do tego, co znajduje się w internecie. Aneks pierwszy zmienia termin wykonania prac z 10 lipca 2019 roku na 30 września. Zmienia kwotę wynagrodzenia z 30 000 zł brutto na 40 000 zł brutto oraz dodaje treść. Za wykonane roboty zamawiający zapłaci w dwóch częściach. Pierwszą w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do wysokości 90% umówionej ceny, stosownie do stanu zaawansowania robót, pozostałą część w ciągu 14 dni od dnia ostatecznego odbioru robót. Pojawił się niestety aneks, druga wersja aneksu numer 1. Bardzo proszę, oto ona. W dokumentacji Komisji Rewizyjnej dostała ta druga wersja, numer załącznik 15. Przejdę do tego, tak. Ta druga wersja aneksu numer 1 nie zmienia terminu wykonania prac, zmienia kwotę wynagrodzenia z 30 000 brutto na 36 000 brutto. Te przeliczenia kwot w aneksie są błędnie wykonane. Obie wersje aneksu są podpisane i opieczętowane przez wójta gminy Ustronie Morskie Bernadetę Borkowską, skarbnika gminy Ustronie Morskie Elżbietę Macek, radcę prawnego gminy Jana Kazimierza Adamczyka, a także współwłaściciela firmy Znakpol Ryszarda Butkiewicza. I tutaj zaznaczyłam Państwu te podpisy. Tutaj też jest ta druga wersja aneksu. One są mniej czytelne, natomiast wystarczająco widoczne, żeby można było stwierdzić, kto je podpisał. Tak, dokument w tej wersji dostaliśmy, także nie mogłam jakby bardziej tego... Nie uzyskałam kopii, gdzie te podpisy byłyby bardziej widoczne. Zastępca wójta Sylwia Halama, poproszona o wyjaśnienie tej sprawy, udzieliła następującej odpowiedzi. Prawidłowy aneks do umowy nr 82/2019 opiewa na kwotę 40 000 brutto. Czyli jakby jest tutaj stwierdzenie, że to jest ten załącznik nr 14. Ten, który przez panią wicewójt został wskazany jako prawidłowy. Pierwotny aneks był błędny, to jest niezgodny z wnioskiem i wyceną wykonawcy za realizację wskazanych dodatkowych prac i nie przewidywał wydłużenia terminu. Aneks ten został odrzucony na etapie kontroli dokumentacji pracownika jeszcze przed odesłaniem go do firmy wykonawczej. Wersja obustronnie podpisana nie trafiła nigdy do wykonawcy. Dokument ten powinien być zniszczony przez pracownika. W celu wykluczenia podobnych błędów i jeszcze większego nadzoru nad opracowaniem nad opracowanymi umowami wprowadzono zarządzenie WUIT 11/2020 regulujące zasady tworzenia umów i aneksów do nich i przekazywania ich do podpisu do WUIT. Aneks numer 1 w żadnej z obu wersji nie rozszerza zleconych w umowie prac, o czym wspomina w wyjaśnieniu zastępca WUIT-a, a powiększa kwotę. Komisja rewizyjna jest zaniepokojona zaistnieniem dwóch wersji aneksu, przyjmuje wyjaśnienia zastępcy WUIT, ale dostrzega wyraźne błędy zarówno w treści aneksu wskazanego jako poprawny, jak i w całym akcie tworzenia dokumentów. Podejdźmy tutaj. Zastępca WUIT-a stwierdziła, że ta błędna wersja aneksu nigdy nie trafiła do wykonawcy, natomiast wykonawca ją podpisał. Także ciężko tu dopatrzyć się pewnej logiki. Kolejny wniosek. Prośba znak polu o przedłużenie terminu zakończenia robót do 30 września 2019 roku nosi datę 4 lipca. To jest załącznik numer 13. Tu go Państwu prezentuję. Może się uda go troszeczkę powiększyć. Aneks numer 1, który był odpowiedzią na tę prośbę, napisano 5 lipca. To są te załączniki numer 14 i 15, które już wcześniej prezentowałam. Natomiast data wpłynięcia prośby do sekretariatu nosi stempel z datą 20 września 2019 roku. Numer tego dokumentu, który wpłynął, to jest 8437. Słabo widać, ale tu jest ten numer wpisany. Wyżej widać data tego dokumentu. I ten termin potwierdza również historia operacji do tego dokumentu. Tutaj mamy tą historię operacji. Komisja rewizyjna nie dostała jednoznacznej odpowiedzi, jak do tego doszło, jak to jest w ogóle możliwe, a ja nie będę tego komentować na podstawie własnych jakby przypuszczeń. Kolejny punkt. Zastrzeżenie Komisji Rewizyjnej budzi wykonanie przez Urząd Gminy treści aneksu numer 2. To jest załącznik 17. Tu mamy ten aneks właśnie. Treść zapisu odnoszący się do płatności brzmi następująco. W paragrafie 3 ustęp 3 zmienia się treść. Za wykonanie roboty zamawiający zapłaci w dwóch częściach. Pierwszą w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do wysokości 90% umówionej ceny stosownie do stanu zaawansowania robót, pozostałą część wykonawca zrzeka się na korzyść zamawiającego. Aneks 1 wprowadził kwotę 40 tysięcy zł brutto za wykonane usługi podzieloną na dwie części. 36 tysięcy zł brutto, czyli 90% kwoty i 4 tysiące zł brutto, czyli 10% kwoty. Aneks numer 2 pozostawił 36 tysięcy zł brutto i wykazał, że wykonawca rezygnuje z kwoty 4 tysięcy zł brutto. W tej sytuacji 100% kwoty, którą wykonawca chciał uzyskać, wynosi 36 tysięcy zł brutto. I ta kwota, zgodnie z aneksem, miała być wypłacona w takiej części, która odpowiadała ilości wykonanych robót. 36 tysięcy zł brutto, czyli całość kwoty, którą zażyczył sobie za wykonane usługi znak POL, powinna być wypłacona w momencie całkowitego zakończenia prac. Jeżeli prace nie zostały wykonane do końca, nie powinien być podpisany końcowy protokół odbioru robót, to był załącznik numer 18, na podstawie którego wypłacono całość kwoty, która przysługiwała wykonawcy w pełni wykonane prace. Komisja rewizyjna poprosiła o wyjaśnienia zastępcę wójta. I tutaj padło pytanie, dlaczego podpisano protokół odbioru robót końcowych, a nie częściowych, skoro Znakul nie wykonał całego zlecenia. Protokół został podpisany przez pracownika zastępującego osobę odpowiedzialną za strefę płatnego parkowania. Pracownik merytoryczny przebywał w tym czasie na urlopie. Pracownik zastępujący przez pomyłkę nie zwrócił uwagi na zakreślenie odpowiedniego słowa. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w treści protokołu wskazana jest kwota 36 tysięcy złotych, a nie 40, na które opiewała aneksowana umowa. Rodzi to wniosek, iż pozostała część prac nie została odebrana. I kolejna to była odpowiedź pani wicewójt i kolejne pytanie, które zadała komisja rewizyjna. Dlaczego wykonawcy robót wypłacono całość wynagrodzenia, skoro nie zakończył on pracy, a miał mieć wypłaconą część wynagrodzenia stosownie do ilości wykonanych robót? I tu odpowiedź. Wykonawca wykonał ponad 90% wartości zamówienia i w związku z tym opłacona została faktura obejmująca 90% kwoty wynagrodzenia zgodnie z treścią aneksu numer 2. Pomimo podejmowanych wielokrotnie przez wykonawcę prób oznakowania pozostałych miejsc postojowych, z uwagi na parkujące pojazdy i złe warunki atmosferyczne, wykonawca w kolejnych miesiącach nie był w stanie wykonać pozostałej części robót. Wykonawca w dniu 27 września poinformował gminę, iż nie widzi możliwości dokończenia prac, w związku z tym, z czym 30 września zawarto aneks numer 2, w którym wykonawca zrzeka się na korzyść zamawiającego pozostałej części wynagrodzenia. Całość wynagrodzenia wynoszącego 40 tysięcy złotych nie została więc nigdy wypłacona wykonawcy. Komisja rewizyjna nie zgadza się z prawidłowością takiego wyjaśnienia. Treść zarówno aneksu numer 1, jak i aneksu numer 2 nie pozostawia miejsca na interpretację treści umowy i wskazuje jednoznacznie. Wykonawca za całość robót chciał kwotę 36 tysięcy brutto. Aneks numer 2 nie pozwala w wyjaśnieniach użyć kwoty 40 tysięcy złotych brutto. Ta kwota przestała być aktualna, ponieważ Znakul zrzekł się 4 tysięcy złotych brutto. Reasumując, Urząd Gminy wypłacił wykonawcy 100% kwoty za wykonanie mniej niż 100% zleconych prac. Komisja rewizyjna ma również wątpliwości, czy wykonano ponad 90% procent tych prac, jak twierdzi zastępca wójta. Znakul dostał od Urzędu Gminy dokładnie tyle pieniędzy, ile sobie zażyczył. Ta sytuacja sprawia, że komisja rewizyjna nie widzi sposobu, aby pociągnąć wykonawcę do naprawienia wadliwego malowania, a także do dokończenia oznakowania. Skoro Urząd Gminy podpisał końcowy protokół robót i wypłacił całość kwoty, to logicznym jest, że uznał pracę za skończoną. Komisja rewizyjna nie wątpi, że zamierza... Nie wątpi, że Urząd Gminy powinien inaczej sformułować aneksy, natomiast to sformułowanie jest absolutnie jednoznaczne. I kolejny wniosek. Komisja rewizyjna nie znalazła powiązania między uchybieniami, które pojawiły się w Urzędzie Gminy przy wprowadzaniu strefy płatnego parkowania, a śledztwem prokuratorskim. Ma ono charakter bardziej ogólny i dotyczy wielu miejscowości nadmorskich. I teraz przejdę i krótko omówię zalecenia, jakie Komisja Rewizyjna przekazała do Urzędu Gminy. Komisja Rewizyjna, dostrzegając nieporządek, jaki panował w Urzędzie Gminy na płaszczyźnie wprowadzania dokumentów do obiegu, zaleca większą staranność w tej dziedzinie, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji, jak z oznakowaniem prośby o zmianę daty wykonania prac. Kolejne zalecenie. Komisja Rewizyjna apeluje o większą staranność w przygotowaniu zarówno umów, jak i aneksów do nich. Zaleca się zadbania o kwestie logiczne i precyzyjne ustalenie warunków, kwot i terminów tak, aby nie budziły one najmniejszej wątpliwości przy ich wykonywaniu. Komisja Rewizyjna wzywa Urząd Gminy do dokończenia oznakowania poziomego w strefie płatnego parkowania oraz poprawienia tych malowań, które zostały wykonane w sposób niechlujny. Jednocześnie wskazując na wniosek numer 6 niniejszego protokołu, Komisja Rewizyjna zauważa problem z pociągnięciem wykonawcy do odpowiedzialności za niestarannie wykonane usługi. Komisja Rewizyjna zaleca również podejmowanie tak strategicznych działań, jak wprowadzenie strefy płatnego parkowania z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby brak czasu nie powodował takich problemów, z jakimi Urząd Gminy musiał się borykać. Całość protokołu została podpisana przez wszystkich członków komisji, a także przez panią wójt Bernadetę Borkowską. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do mnie?
Dziękuję bardzo. Pytań nie widzę. Czy
chciałbyś coś podniesieć, czy nie?
Nie. Nie widzę pytań. Czy jest? No, nie ma tego, nie wyświetliło się. Proszę, szanowny Marek Wieciacho.
Pani przewodnicząca, to nie jest tak do końca, jak pani tutaj określiła we wnioskach, bo tu najlepiej jakby się wypowiedział pan radca prawny. Bo w gruncie rzeczy za roboty, które nie zostały wykonane, zapłaciliśmy pulę pieniędzy. Całość, która wynikała z warunków umowy. Czy tu nie mamy do czynienia z przekroczeniem, niedopełnieniem obowiązków przez pewne osoby? Czy tu nie powinno być zawiadomienia wręcz? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której cały czas mówię, a wiecie państwo, że śledzę BIP na okrągło, gdzie są te aneksy w BIP-ie? Żadnego nie ma. Kolejna rzecz, która mi się nasuwa, dlaczego na firmę Znak Pol nie nałożyliście kary? Przecież umowa 82 jednoznacznie stwierdza, co on ma zrobić. Nic nie jest napisane w tej umowie, którą mam przed sobą w tej chwili, że wy macie przygotować mu teren, wyczyścić mu ten teren. W momencie podpisania on został zobligowany do wykonania tej czynności. Skoro nie wykonał, tak jak mówi, przepraszam, zaraz powiem, jak mówi paragraf czwarty, zapłaci kary umowne. Gdzie są te kary? Kolejne pytanie, które się nasuwa. Jak stała organizacja ruchu została przygotowana? Czy projektant tej stałej organizacji ruchu nie zasygnalizował państwu na przykład, że pasy wynikające z efektów budowlanych na tym parkingu mogą być zastosowane? Czy należało malować linie poziome białe? Jeżeli należało już malować te linie poziome białe, dlaczego nie wykorzystaliście czegoś takiego jak powiększenie miejsca dla osób niepełnosprawnych, a w miejscu, gdzie są te brązowe kostki rozdzielające miejsca postojowe, pomalowaliście w ostateczności na biało? Zero przemyśleń w tym wszystkim, naprawdę. Zero przemyśleń, wydane pieniądze i wstyd wielki. Mało tego, podpisujecie się państwo pod dokumentami, nie anulujecie tych dokumentów. Jak to się stało, że aneks 1 i 2 został podpisany na różne kwoty i są tam pieczęcie radcy prawnego? Dlaczego to nie zostało anulowane, jeżeli już nastąpiło to tak? Na razie dziękuję.
Proszę pani przewodnicząca,
ja się odniosę do dwóch kwestii. Pierwsza jest taka, że konsultowałam materiał, który komisja zgromadziła w ramach przeprowadzonej kontroli z radcą prawnym. Nie z tym radcą prawnym, który tutaj podpisywał dokumenty. I radca prawny jednoznacznie stwierdził, że te zgromadzone dokumenty nie... żeby to dobrze ująć słowa, nie noszą znamion przestępstwa i że nie należy, że nie jest to wystarczające, aby zgłaszać zawiadomienie do prokuratury, także tak, dowiadywałam się o to. A kolejna rzecz tyczy się tego, o czym pan powiedział, czyli tych oznakowań, niewykorzystania miejsc dla niezrobienia szerszych miejsc dla niepełnosprawnych. Wszystkim członkom komisji rewizyjnej nasuwały się podobne wnioski, dlatego udało mi się spotkać z panem Sądowskim, który przygotowywał te projekty. On oczywiście w ramach podpisanej umowy był również na miejscach, dla których miał przygotować projekt organizacji ruchu. I on powiedział, że złożył, jakby nie brał pod uwagę tych istniejących linii, zrobił to w sposób taki jakby bardzo schematyczny, tak jak się to robi. Natomiast te projekty były w rękach urzędników, którzy mogli na każdym etapie robienia tej strefy płatnego parkowania zareagować, że coś jest zrobione, rozrysowane, może w nie najbardziej fortunny sposób. Natomiast nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. On nawet twierdził, że te zastrzeżenia, znaczy te poprawki do projektu można było robić już w momencie, kiedy było rozpoczęte malowanie. I przy malowaniu można było zobaczyć, czy coś tu nie bardzo gra. I on powiedział, że w ramach tej usługi by te projekty przeprawił. No natomiast jakby nikt się nie zastanowił, że może nie do końca to się udało. Dziękuję.
Proszę pan radny o ocenę.
Panie przewodniczący, ja się nie zgodzę z opinią pana radcy prawnego, bo pan radca prawny jest stroną w tej chwili, bo pan radca prawny jest...
Ale ja mówiłam, że to nie ten radca prawny.
Momencie, mówiła pani, że... Kto powiedział pani?
Inny radca prawny.
A rozumiem, myślałem. Dobrze, to co są te pytania? Zastanawiam się nad czymś innym. Pan projektant, który... No, za taki projekt organizacji ruchu zgodnie z umową około 14,5 tysiąca wziął. Każdy mu wypłacił te pieniądze i nikt nie przemyślał nawet, że coś tu nie tak jest. No, przecież mieliście państwo do dyspozycji projekt. Z tym projektem udaliście się do starostwa, na policję. Ktoś opiniował jeden, drugi, trzeci, a tu nikt nie nadzorował. Wypłaciło się kasę i zakończony temat. Kto od początku z urzędu nadzorował tą całą pracę, proszę mi powiedzieć do końca.
Ja jeszcze mogę zdanie powiedzieć. Wydaje mi się, że wszyscy wiemy, jak to wyglądało, jakie były zaniedbania, kto jest generalnie za to odpowiedzialny, kto poniósł konsekwencje tych zaniechań. Proponowałbym, żebyśmy się skoncentrowali na tych wnioskach końcowych i ewentualnych uwagach na przyszłość, no bo to jest jakby cel kontroli. Wydaje mi się, że jakby tam bezsensowne teraz wyszukiwanie tych drobiazgów i tych szczegółów, o których wiemy, bo mam nadzieję, że każdy się zapoznał z materiałem i żebyśmy skoncentrowali się rzeczywiście na tych wnioskach końcowych, które chciałbym, żebyśmy przegłosowali, żeby to było tym wyznacznikiem do działań na przyszłość i też żebyśmy potem na podstawie tych wniosków sprawdzili, czy to wszystko zostało jakby uzupełnione, zrealizowane, wykonane i tak dalej. Także tutaj, jeśli są wnioski jeszcze inne oprócz tych, które tu pani przewodnicząca wskazała, to bardzo proszę je proponować. Rozszerzymy to wszystko i będziemy dyskutować tym na ten. Bardzo proszę pan radny Marek Luciacho.
Panie przewodniczący, ja się z panem nie zgadzam. Chciałbym panu tylko powiedzieć, że na czas pełnienia funkcji radnego jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. Ja się nie godzę z takim załatwieniem tematu. On od początku do końca nie został załatwiony. Ja nie chcę ponosić odpowiedzialności za coś, co zostało wykonane źle i jeszcze zapłacone. A wręcz przeciwnie, w ogóle nie zostało wykonane.
Ale ja o tym mówię właśnie.
Ale jak chcecie państwo uciec od tego? Zapłaciliście, nie, panie przewodniczący, zapłaciliście za coś, co w ogóle nie zostało wykonane? Do dzisiaj jest to niewykonane. A za całość kwoty zapłaciliście. Aneks, który się nie mieści w biuletynie informacji publicznej. No. Aneks, który nie został anulowany. Przecież tak urząd nie powinien funkcjonować. Mało, jakie kary poniósł? Kto poniósł kary jakie? No przestańcie już, proszę.
Ja o tym mówię. Jeśli ktokolwiek z państwa uznaje, że należy tutaj wskazać i uzupełnić te wnioski przewodniczącej rady, to bardzo proszę proponować. Bardzo proszę pan Tomasz Rymaszewski. Już za chwileczkę panie Michałowi udzielę pani głosu.
Jedynym usprawiedliwieniem tutaj urzędu to może być tylko to, że był to początek kadencji i panował jeden wielki chaos, jeśli chodzi o kadrę pracowniczą. Te osoby, które były, no nie przykładały wagi do wykonywanych przez inwestorów prac, chociażby ulica Bogusława 14, gdzie asfalt wylewa się na Wojska Polskiego. Było to powszechnie zaakceptowane przez poprzednich urzędników. Uważam, że obecna kadra, chociażby nawet tu w postaci obecnej pani Ani, jest naprawdę rzetelna firma, która sprawdziła się już przez rok w bardzo doskonały sposób i udowodniła swoją fachowość. Została teraz wystawiona jakby na rozstrzelanie, bo osoba, która jest bezpośrednio za to odpowiedzialna i nie ma tutaj nawet na sali. Także składam wniosek formalny, żeśmy przegłosowali ten protokół i dalej szli dalej.
Dziękuję. Pani Ania chciała o głos, za chwileczkę nad wnioskiem chciałam dyskutować.
Znaczy, ja bym się chciała odnieść do sprawy pod kątem finansowym. Skąd się pojawił aneks pod tym kątem? Zapytanie ofertowe, które zostało przeprowadzone w urzędzie na początku czerwca zeszłego roku, obejmowało ulice, które były wskazane w uchwale, czyli te drogi publiczne, Okrzej, Kościuszki, Ogrodową, Osiedlową i ulicę Wiejską. W zapytaniu tym nie były ujęte tereny przeznaczone pod płatne parkowanie ujęte w zarządzeniu wójta, czyli przy ulicy Osiedlowej tereny poza pasem drogi publicznej, przy ulicy Rolnej i Jantarowej, Wojska Polskiego oraz ulicy Wiejskiej Bocznej. Ja przeprowadziłam taką kalkulację przy użyciu programu kosztorysowego, przy użyciu stawek za oznakowanie, które mieliśmy z wcześniejszych jakby faktur firmy Znak Pol. Wszystko to wprowadziłam do programu kosztorysowego. Przyjęłam to, czego my wcześniej nie mieliśmy, to oznakowanie poziome, to przyjęłam na średnich stawkach, które obowiązywały w drugim kwartale 2019 roku, kiedy było przeprowadzone to zapytanie ofertowe. Wyniki, jakie uzyskałam, to są średnie stawki, które nam firma Znak Pol oferowała, wcześniej z nią współpracowaliśmy, plus średnie stawki za oznakowanie poziome. Zakres podstawowy wyszedł mi po wprowadzeniu wszystkiego do programu 36 771 zł. No a oferta złożona przez wykonawcę to było 30 tysięcy. Można więc przyjąć, że to było około 19% mniej. Taki można być rabat przy większym zamówieniu. Tereny, po wprowadzeniu terenów, które były wyznaczone zarządzeniem wójta, otrzymałam kwotę 18 277 zł 89 groszy. Licząc analogiczny rabat opus na poziomie 19%, otrzymujemy kwotę ponad 14 800 zł, a aneks podpisano na kwotę 10 000 zł. A stawki przyjęto takie same, stąd ten aneks na te 10 000 zł, który też był wynikiem odpowiednich tutaj konsultacji i starań pracowników. Zakres prac, jaki nie został zrealizowany, to jest oznakowanie poziome, linia ciągła P18 niecałe 10 metrów kwadratowych i P19 linia przerywana niecałe 6,5 metra kwadratowego. Po wprowadzeniu do programu kosztorysowego łącznie daje to kwotę 443,87 zł, to jest około 1% wartości, troszeczkę powyżej 1%. A niezapłacona kwota to 4000 zł. No dodam jeszcze, że oczywiście my widzimy te wszystkie nieprawidłowości, które zostały zauważone, ale no nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że tutaj finanse w jakiś sposób zostały przez nas naruszone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mógłbym prosić jeszcze raz o czytanie tych wniosków, pani przewodnicząca? Będziemy. Proszę, panie radny.
A na kanwie tych wydarzeń, które tutaj mamy, może to jest pośrednie pytanie do dyrektora GOSiR-u. Czy państwo macie jakiegokolwiek pracownika, który na czas jakichkolwiek prac, remontów mógłby kierować ruchem? Czy w ogóle się zastanawialiście, żeby takiego pracownika w ogóle przeszkolić? Wiecie państwo, ile taki kurs kosztuje, ile trwa? 350 zł. Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego robi takie szkolenie. Kosztuje to 350 zł, trwa 8 godzin i taki pracownik ma uprawnienia na 5 lat. A zobaczcie, jaki macie sukces. Dwóch pracowników wysyłacie za 700 zł i macie dwóch pracowników, którzy mogą wam każde roboty kierować. Nikt też o tym nie pomyślał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pani przewodnicząca.
Bardzo pani Aniu dziękuję za te wyliczenia. Wszystko byłoby generalnie w porządku, gdyby nie to, że w żadnym z aneksów się nie znalazło słowo na temat rozszerzenia zakresu robót, więc według dokumentów my rozmawialiśmy cały czas o tym samym zakresie robót. Zmieniały się tylko kwoty. Dobrze, ja jeszcze raz odczytam zalecenia pokontrolne. Punkt pierwszy. Komisja rewizyjna, dostrzegając nieporządek, jaki panował w Urzędzie Gminy na płaszczyźnie wprowadzania dokumentów do obiegu, zaleca większą staranność w tej dziedzinie, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji jak z oznakowaniem prośby o zmianę wykonania prac, czyli załącznik 13 protokołu. Komisja rewizyjna apeluje o większą staranność w przygotowaniu zarówno umów, jak i aneksów do nich. Zaleca się zadbanie o kwestie logiczne i precyzyjne ustalenie warunków, kwot i terminów tak, aby nie budziły one najmniejszych wątpliwości przy ich wykonywaniu. Punkt trzeci. Komisja rewizyjna wzywa Urząd Gminy do dokończenia oznakowania poziomego w strefie płatnego parkowania oraz poprawienia tych malowań, które zostały wykonane w sposób niechlujny. Jednocześnie wskazując na wniosek numer 6 niniejszego protokołu, Komisja rewizyjna zauważa problem z pociągnięciem wykonawcy do odpowiedzialności za niestaranne wykonanie usługi. I punkt czwarty. Komisja rewizyjna zaleca podejmowanie tak strategicznych działań, jak wprowadzanie strefy płatnego parkowania z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby brak czasu nie powodował takich problemów, z jakim Urząd Gminy musiał się borykać przy tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tych wniosków, zaleceń? Nie widzę. W tym razie chciałbym, żebyśmy je przegłosowali. Czy mamy przygotowaną kartę do przegłosowania tego wniosku? A mamy. Kto z Państwa jest za przedstawionymi wnioskami czy zaleceniami końcowymi Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie karty do głosowania, duszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 12 osób zagłosowało za wnioskami, także bardzo proszę panią wójt o wzięciu sobie do serca tych zaleceń i wprowadzeniu ich po prostu w życie. Przechodzimy do informacji wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Szanowni radni, 13 maja spotkanie z Wojciechem Zdanowiczem, dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. 14 maja i 21 maja wideokonferencja włodarzy gmin nadmorskich z wiceministrem rozwoju Andrzejem Gutmostowym oraz kierownictwem Departamentu Turystyki, a także z inspektorami sanitarnymi. 22 maja spotkanie z prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. 25 maja spotkanie z przedstawicielami spółki Energia Oświetlenie w sprawie inwestycji oświetleniowej ulica Ogrodowa. Podpisanie umowy o dofinansowanie na przebudowę drogi w Rusowie. Ponadto w okresie międzysesyjnym nadzorowałam bieżące inwestycje, monitorowałam pracę podległych jednostek. Dziękuję.
Pani wójt, bardzo dziękujemy za przebudowę drogi w Rusowie. Chciałabym zapytać, kiedy możemy spodziewać się realizacji tej inwestycji, rozpoczęcia i zakończenia?
Szkoda właśnie, że pani z inwestycji wyszła. Dopiero... Ach, jest pani. Nie widzę jej.
Pani Ani, jest pani czy pani nie ma?
No to telefonuję. Powiem tak, została dopiero podpisana umowa i to oczywiście umowa przychodzi pocztą. Zanim ona dojdzie, my wtedy otrzymamy dofinansowanie i możemy wtedy dopiero występować o przetarg, ogłosić przetarg, żeby wykonawcę wybrać. Myślę, że wcześniej jak koniec sierpnia czy początek września to nie będzie.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Interpelacje i zapytania radnych w okresie międzysesyjnym. Do Biura Rady wpłynęły dwie interpelacje. Jedna dotyczyła dzików. Tak, zagrożenia związanego z występowaniem na terenie gminy Ustronie Morskie dzików. Tutaj ta odpowiedź została udzielona, jest ona umieszczona w BIP-ie. Druga dotyczy
audytu w zakresie oceny i optymalizacji struktury organizacyjnej zatrudnienia w gminie Ostrynie Morskie. Tutaj jeszcze czas odpowiedzi nie minął, także liczymy, że w odpowiednim czasie ta odpowiedź wpłynie do biura rady. Czy macie Państwo jakieś interpelacje, zapytania do przekazania? Nie. Bardzo proszę, pani Ewelina Gabryszewska.
Ja mam tylko zapytanie co z drogi ku Słońcu oraz drogi w Kukińcy. No, jak wygląda sytuacja na tą chwilę i czy odbędzie się jeszcze w tym roku spotkanie z projektantem dotyczące projektu tej drogi, tych dróg?
Spotkanie z projektantem to na razie myśmy tu mieli spotkania z projektantem. Cały czas czeka na jakieś mapki jeszcze. Cały czas jest ta ulica w projektowaniu, żeby dostosować do tego, co chcą mieszkańcy. No i nie wiem, myślę, że w jakim to okresie, żeby było to spotkanie. Najpierw musi przygotować i no i wtedy dopiero.
Dziękuję. Pan radny Marek Ciacho.
Zapytują mnie mieszkańcy bloku przy ulicy Wojska Polskiego, a dotyczy to chodnika, który jest przeznaczony pod budowę drogi pieszo-rowerowej w tej trasie międzynarodowej R10. Czy całość tej budowy przebiega zgodnie z terminem? Na kiedy jest przewidywany koniec tej budowy? No i najważniejsza rzecz. Skoro to ma być najłatwiejszy odcinek i najczęściej użytkowany na chwilę obecną, to dlaczego w pierwszej kolejności nie chcecie Państwo doprowadzić, żeby ten odcinek akurat, po którym bardzo dużo ludzi uczęszcza, nie był wykonany? On w żaden sposób nie kolituje z całą budową. Chodzi dokładnie o ten odcinek od granicznej do tej drogi rowerowej, która jest przy marynarki. To jest odcinek około ilu? 50 metrów, tak? 70 góra. Dlaczego Państwo nie interweniujecie w tej sprawie, żeby ją jak gdyby w pierwszej kolejności wykonawca zrobił? Dziękuję.
Cały czas monitorujemy. Próbowaliśmy zmienić to, żeby tam była nadal położona kostka, a nie asfalt. No niestety zaprojektowane to jest już w roku 2016, gdzie nasze władze w ogóle odstąpiły już od budowy, przebudowy, budowy tego odcinka i na chwilę obecną jest nam no, ciężko jednak wyegzekwować to, żeby tam położyli kostkę. Dlatego może jest to wstrzymanie. Zakończenie budowy na naszym terenie miało skończyć się z końcem tego miesiąca. Do końca maja miał być ten odcinek zakończony. No na chwilę obecną nie wiem, czy w związku z tą pandemią, bo też grupa, która układała tą kostkę, była w kwarantannie. Trudno mi jest powiedzieć, nie występowali, że przedłużą to, bo oni zakres swoich obowiązków mają bodajże do końca tego roku. To na właśnie naszą, moją prośbę głównie oni przyspieszyli u nas i rozpoczęli tutaj. Dlatego też no nie wiem, na dzień dzisiejszy trudno mi jest powiedzieć, czy jednak udostępnią to w ten sposób, że położą kostkę, czy mimo wszystko na koniec położą ten asfalt. Mogę to odpowiedzieć w najbliższym terminie po skontaktowaniu się dalej z rejonem dróg.
Panie Marku, ja zanim Pan tam oddam głos, trochę dopowiem w tej sprawie, bo razem z kolegą Tomkiem monitorujemy to i pisemnie, i ustnie. Na chwilę obecną jakby ostatnia wiadomość właściwie jest wczoraj, jest taka, że na pewno zostanie zmieniona nielogiczna organizacja ruchu na tym odcinku, tak? Co było zaproponowane, że rowerzyści poruszają się przy płocie, tak? Czyli od wewnątrz. Od strony jezdni no, poruszają się piesi, także to na pewno ta organizacja zostanie zmieniona.
I również z dużym prawdopodobieństwem ten odcinek dla pieszych będzie wykonany z kostki drukowej, natomiast na pewno ten dla rowerów zostanie asfaltowy. Ale wydaje mi się, że takie rozwiązanie już jest do przyjęcia i można to zaakceptować, ale na pewno wymaga to jeszcze wielu monitów ze strony urzędu i pilnowania tematu do końca, bo to już trwa blisko ponad dwa miesiące wymiana tej korespondencji, ale na chwilę obecną wydaje się, że jest duża szansa, że jednak te błędy, bo to trzeba mówić tutaj o błędach jakichś projektowych, że zostanie to naprawione. Bardzo proszę, panie Marku.
No tak, panie przewodniczący, ale jak pani wójt wcześniej wspomniała, ta budowa miała być zakończona do końca tego miesiąca, czyli nie mamy co liczyć, czy na sezon w ogóle ten odcinek będzie uruchomiony. A jak państwo wiecie, to jest jeden z najczęściej uczęszczanych odcinków drogowych. No, porażka znowu. Dziękuję.
Panie radny, to uważam, że bardzo dużą zasługą już jest, że jest nad samym morzem położone i jeżeli nawet opóźnią się te dwa tygodnie, na pewno to położą, a nie do końca roku, tak jak oni mają termin. To ja wyprosiłam, żeby jak najszybciej to zrobili, więc myślę, że dwa tygodnie w tą czy w tą naprawdę nie gra roli. Oni mogą przyspieszyć, położyć asfalt i będzie grało. Tylko czy mamy walczyć, żeby zmienili tam organizację ruchu, żeby zrobili tak, jak my chcemy, a nie tak, jak oni mają w projekcie. Zresztą to jest z dofinansowania i mogą się w ogóle nie zgodzić. Więc musimy tak, nie wiem, tańczyć, tak pukać, tak prosić, żeby wyszło na nasze. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny Romek Marciniak.
Ja mam pytanie. Na jakim etapie jest budowa świetlicy w Sionorzętach? Kolejne pytanie jest, kiedy mieszkańcy Sionorzęt mogą się spodziewać pracownika z WSIR-u, który jak co roku dba o bieżącą czystość chodników i ulic? I kolejne moje pytanie, też kiedy możemy się spodziewać naprawy progu zwalniającego na ulicy Kwiatowej?
Jeżeli chodzi o świetlicę, to ja myślę, że na jakim etapie jest projekt czy budowa, bo fundamentów jeszcze nie ma. To żart. Mamy problem z podłączeniem się do kanalizacji. Też chodzimy przy tym, żeby wyegzekwować i dalej dać do projektu. Jeżeli chodzi o GOSIR, no szkoda, że pan dyrektor poszedł. Na bieżąco starają się, doglądać tego, oczyszczać. Sama byłam świadkiem, jak koszyli, jak spryskiwali, żeby wyplenić wszystkie chwasty na tych poboczach. Nie wiem, może nie nadążają, to bardzo dziękuję. Ja po prostu porozmawiam, żeby to przyspieszyli. Jeżeli chodzi o próg, to w którym miejscu na Kwiatowej on miał być? Bo jakoś tak...
No, na Kwiatowej, na wysokości sklepu test jest uszkodzony już od dłuższego czasu ten próg. A auta szybko jeżdżą, tutaj mieszkańcy zwracają się z prośbą, żeby go naprawić.
Dobrze, pojedzie ktoś tam z inwestycji, z pracowników i sprawdzimy, jak to wygląda, czy to się da radę naprawić, czy po prostu trzeba będzie zatopić nowo. Tak.
Okej, proszę panią kierownik, aparat inwestycji.
Ja chciałam sprawę świetlicy w Sionorzętach uzupełnić. Tutaj wypowiedź pani wójt, bo my rozmawiałyśmy z panem prezesem wodociągów i zwracałyśmy się z wielką prośbą po dwukrotnie nieudanych tutaj negocjacjach z pracownikiem, żeby te warunki na włączenie do kanalizacji nam dać. I no, jakoś się udało, tutaj pan prezes mi w ostatnich dniach wysłał na maila te warunki, także się uda podłączyć świetlicę do kanalizacji. Od razu te warunki przekierowałam do projektanta. No tylko jakby zakres projektu nie obejmował takiego szerokiego zakresu, bo to włączenie będzie kawałek dalej niż myśleliśmy i on będzie opracowywał, musi kawałek mapy doprojektować, jakby stąd z dnia na dzień po prostu tego odcinka nie dostaniemy, ale
ale będziemy mieć już ten projekt kompletny, tylko chwilę musimy zaczekać na te dodatkowe przyłącze. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję Pani Aniu. Wyczerpująca odpowiedź. A w kwestii tego pracownika, no bo zawsze od lat była oddelegowana jedna osoba, która opiekowała się rodzicami w Sionorzętach, nie? I mówię, chcielibyśmy, żeby nadal tak było.
Ja myślałam, że takim pracownikiem jest sam pan dyrektor.
Dziękuję bardzo, proszę.
Nie ten zakres obowiązki.
Ja mam pytanie do pani skarbnik. Jakie straty poniosła gmina w czasie trwania pandemii? Czy są już jakieś wyliczenia na ten temat? Bo i czy jakieś są prognozy dotyczące sezonu? Czego możemy się spodziewać? Bo po inwestycjach, jakie chcemy zrobić, to mam wrażenie, że jesteśmy jakąś wyspą, którą COVID całkowicie ominął i sezon będzie lepszy niż w zeszłym roku. Daj Boże, żeby tak było. Dziękuję.
Panie Tomku, więc tak, na tą chwilę wstrzymany mamy w obiegu około 1,5 miliona złotych. To jest przede wszystkim podatek od nieruchomości, gdzie zgodnie z uchwałą mamy przesunięty termin do września. Jest ponad 30 wniosków jest złożonych o przesunięcie terminu z ordynacji podatkowej. Więc tam będą musieli wszyscy przedłożyć szczegółową dokumentację, tak jak ordynacja wskazuje. Pozostali będą korzystali z naszej uchwały, czyli z karty, z artykułu tego 15z, gdzie mają skrócone i krótsze składanie tych dokumentów i mogą być nie do końca formalne, więc mają wydłużony okres składania tej pełnej dokumentacji. No na razie ciężko jest powiedzieć odnośnie opłaty miejscowej i targowej, tak? Dlatego, że pomału zaczyna to ruszać. Zobaczymy, jak będzie od 30 maja, jak znacznie zostaną ograniczone te wszystkie zakazy. Pomału zaczyna to wszystko ruszać. Odnośnie inwestycji, uzyskana dopłata do ulicy Liliowej, te 400 tysięcy. Tej inwestycji nie mieliśmy w planie, dlatego wstrzymaliśmy wypłacanie basenu. Część dofinansowania z drogi Rusowa doszło do tego. Część zdjęliśmy z innych inwestycji, które po analizie było stwierdzone, że ciężko będzie, czy w tym roku w ogóle będziemy w stanie ruszyć z nimi. I w ramach jak gdyby budżetu nie zmniejszając na tą chwilę planu ani wydatków, ani dochodów, próbujemy te inwestycje realizować. Tak jak mówię, farma wiejska była planowana z kredytu, że nasz wkład, te 1,5 miliona będzie z kredytu. Nadal planujemy, że będzie to uruchomienie tego kredytu, jednak wstrzymujemy się w czasie z złożeniem tych dokumentów, bo no, czy te dochody, uszczerbek na tych dochodach będzie znaczny, czy nie, czy udźwigniemy cały budżet. Jeżeli by się okazało, że nie jesteśmy w stanie zrealizować zamierzonych inwestycji, więc wtedy ten kredyt inwestycyjny z 1,5 milionów planujemy na 2 miliony zwiększyć, ale to mówię, jeszcze jest trochę czasu i miejmy nadzieję, że kredyt będzie tylko w wysokości, tak jak w uchwale budżetowej. Tak, żeby nie oddać dofinansować, no bo ciężko, szkoda byłoby po prostu nie podpisać umowy na Liliową i zrezygnować z tych 400 tysięcy, tak? Dlatego, że to prawie połowa inwestycji tej.
Ja całkowicie się zgadzam, że tam, gdzie jest dofinansowanie unijne w wysokości, nie wiem, 50% lub więcej, no to o to się warto bić, bo druga szansa się nie zdarzy, ale mi chodzi też o inne rzeczy. Słyszymy w radiu czy w telewizji, że są samorządy, które zastanawiają się nad tym, żeby zawiesić całkowicie fundusz sołecki, ograniczyć finanse dotyczące, nie wiem, domu kultury. Na przykład inscenizacja bitwy pod Grunwaldem będzie zawieszona ze względu na COVID. Dużo innych imprez z tego tytułu też będzie zawieszona. My żadnych takich komunikatów nie wysyłamy. No, widać, że to odmrażanie jakby idzie w dobrym kierunku. Już te zgromadzenia do 150 osób będą możliwe, no ale na początku sezonu zawsze jest ten festiwal karykatury. No i już może być problem, bo tam pewnie będzie więcej osób niż 150. I czy nie lepiej może faktycznie ogłosić, że rezygnujemy z tego w tym roku całkowicie, a te pieniądze przeznaczyć na jakąś, nie wiem, walkę z tym, porozmieszczać jakieś informacje na ustroniu, żeby ludzie trzymali się tej odległości bezpiecznej lub jakieś tam dezynfekcje, pójść w tym kierunku, żeby przyjeżdżający tutaj turyści czuli się bezpiecznie. Bo to jest pierwsza sprawa, żeby turyści byli bezpieczni, a druga sprawa to są obawy mieszkańców, którzy tutaj żyją i też chcą żyć bezpiecznie, prawda?
Przepraszam. Uzupełniając jeszcze, tak jak Pan mówił, z chwilą, kiedy zostało uruchomione już ta tarcza dwójka, żeśmy wystąpili z Panem Wójt do kierowników jednostek, do Domu Kultury, do kierowników tutaj wydziałów naszych. Są wszyscy zobowiązani do przedkładania comiesięcznego zapotrzebowania na środki z dokładnym uzasadnieniem, na co środki mają być przeznaczone. Codziennie przekazywane środki do jednostek są analizowane tak samo pod względem merytorycznym, czy jest zasadność wydania tych środków, czy nie. I muszę powiedzieć, że koszty na dzień dzisiejszy wydatków między marcem a teraz powiedzmy majem jest o tyle zadowalający, że stan konta no, za bardzo nie uległ zmniejszeniu, także mamy pewną rezerwę i możemy jak gdyby działalność prowadzić. Tak samo została zmniejszona dotacja na Dom Kultury w okresie marcu, kwietniu i teraz w maju. Jest to też uzgadniane z panem dyrektorem Domu Kultury. Czy ruszą oni dokładnie też sprawdzają swoje wytyczne? Na razie, tak jak mówi dzień 1 maja i tak dalej, wszystkie te imprezy tutaj nasze gminne zostały wstrzymane. Jeżeli byłoby coś wznowione, to może dopiero koniec sierpnia, początek września, że jakąś imprezę byśmy przeprowadzili. Ale mówię szczerze, na razie tak daleko nie wybiegamy jeszcze z konkretnymi jakimiś większymi imprezami. Jeżeli już, to byłoby to połączone, powiedzmy, czy zakończenie lata łącznie jako jedną większą taką imprezę, jeżeli dałoby radę to przeprowadzić. Wracając jeszcze do Funduszu Sołeckiego, do wydatków, też zostały u nich ograniczenia w wydatkach. Zostały tylko te minimalne, ewentualnie teraz pani Wójt tutaj z ustronia miała zezwolenie na przeprowadzenie tych łąk miodowych ze względu na to, że jeżeli byśmy teraz tego nie zrobili, no to trzeba by było to zupełnie wyłączyć z programu. A tak wszystkie większe plany inwestycyjne, które czy prace z sołectwa zostały wstrzymane. Tak? Także to nie tak, że są robione tylko te naprawdę najpotrzebniejsze prace, które powinny być wykonane, a te, które mogą jeszcze czekać, mogą być zrobione w sierpniu nawet, tak czekamy, jaka będzie sytuacja i wtedy ewentualnie przeprowadzimy.
Tak, coś?
Bardzo proszę, Pani.
Ja jeszcze tylko tak dopowiem o tych wszystkich odległościach i o tych wszystkich zastrzeżeniach i zakazach. My cały czas czekamy na wytyczne inspektora sanitarnego. Co jakiś czas odnawiają, uwalniają wszelkiego rodzaju, czy to też na plaży, czy to i wszyscy powinni słuchać i tam, no i wtedy każdy jeden, który ma kwaterodawca, czy też hotelarz, też ma no, z nimi kontakt, połączenie i wie na ile musi zabezpieczać przyjazd, na przyjazd tych naszych gości, żeby nie robić jakichś no, mylnych, powiedzmy, uwag i dla swoich przyjezdnych gości. Musi to być łącznie z porozumieniem i z inspektorem sanitarnym.
Ja rozumiem Pani Wójt, tylko sama Pani już widziała
że wczasowicze, którzy już teraz zaczęli przyjeżdżać do Ustronia, oni traktują nas jak zieloną wyspę. Tutaj COVID nie dociera, tutaj nic takiego się nie dzieje, ludzie są zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Są organizowane nawet bale, no co prawda pod chmurką, ale ludzie tańczą, alkohol się leje, wszyscy są zadowoleni. Nie daj Boże, wybuchnie tutaj ognisko tego COVID-u i będziemy mogli o wszystkim zapomnieć, bo czas kwarantanny wszystkiego, jak pójdzie w Polskę taka informacja, że jesteśmy tu drugą Lombardią, no to nikt do nas nie będzie chciał przyjechać. Przez cały ten czas zastanawiam się, gdzie jest nasza policja. Rzadko jest widywana, chyba się schowała jeszcze bardziej przed COVID-em niż ktokolwiek inny. Ja nie chcę, żeby jeździli i może karali mandatem, ale wystarczyłoby, gdyby się pokazali i wzorem innych miast, nawet przez megafon potrafili upomnieć pewną osobę, że proszę założyć maseczkę, czy no, w miarę obowiązujących na tą chwilę zaleceń GIS-u, tak?
Może ja adwocem. Mamy 5 czy 6 policjantów. Dziennie jest przez 2 tygodnie w tej kwarantannie w granicach 15-18 osób i tam muszą 2 razy dziennie dojechać. Mając swoje zadania tu jeszcze, to muszą do każdego domu dojechać 2 razy. Sprawdzić tych, no, co są w kwarantannie. Więc no, trudno mi jest powiedzieć, że oni muszą się znaleźć, nie wiem, w każdym miejscu. Tu akurat będę ich broniła, bo jednak przy tym troszeczkę zadań to oni mają. Dziękuję.
Jeżeli tylko pracują od 7 do 15, to troszeczkę mało jak na miejscowość turystyczną.
Proszę pan radny Marek Leciecho.
No i dopomnę pana Tomka od 7 do 15 i z dopłatą gminy około 40 tysięcy chyba, tak, ale to poza tematem. Ja mam inne pytanie. Czy otrzymała pani list od mieszkańców ulicy Leśnej Dębowej w sprawie zmiany organizacji ruchu ustawienia znaków D40-41 progów zwalniających naprawy nawierzchni? No i o co mieszkańcy proszą? Budowy placu zabaw. Czy jest taka szansa i kiedy ewentualnie mieszkańcy ci się mogą o takich rzeczy spodziewać? Kolejne pytanie też ode mnie. Obiecaliście państwo, obiecaliśmy w trakcie kampanii, że na ulicy Leśnej dobudowane zostaną co najmniej 3 punkty świetlne. Budujecie wszędzie, a o tym miejscu zapomnieliśmy. Czy w ogóle ktoś szykuje jakiś projekt do dodatkowego oświetlenia? Kto się tym zajmuje? Czy w ogóle macie plany na przyszłość, jakąś mapę drogową odnośnie budowy oświetlenia? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie wójt, panie kierownik, panie kierownik, proszę bardzo.
Ja odpowiadając na pierwsze pytanie, ten list od mieszkańców dostaliśmy, ale to bardzo, bardzo niedawno wpłynął tutaj na biurko do naszego referatu. W pierwszej kolejności się zajęliśmy tematem tej organizacji ruchu. Przyjmujemy taką procedurę, że zwracamy się do organu zarządzającego ruchem, czyli do powiatu tutaj, z prośbą o opinię. I już takie pismo sporządziliśmy, ale nie zostało jeszcze ono wysłane. A no kolejne wnioski, które tam zostały złożone, no wymagają tutaj chwili czasu więcej, jakiejś kalkulacji finansowej, także jeszcze tutaj odpowiedzi na to nie szykowaliśmy.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli o oświetlenie chodzi, jakbyście państwo się do tego ustosunkowali jeszcze?
Jeżeli zostaną, że są jeszcze pieniądze i będą na ten cel pieniądze, bo może być tak, że nam zbraknie na wszystko, ale jeżeli pójdzie sezon dobrze i pieniądze będą, to trzeba będzie przeanalizować jeszcze z panem dyrektorem, na jakie, bo tam już jest rozpisane, na które są
miejsca te lampy wstawiane i czy czasem tam nie ma ujętych nawet tych lamp, nie? Ale jeżeli będzie taka możliwość, że nie są rozpisane, to rozpiszemy tak, zaprosimy jeszcze Pana, żeby Pan pokazał, w których to miejscach i wtedy no, dołożymy te lampy tam, gdzie potrzeba. Jeżeli chodzi o plac zabaw, to żeby był z takiego prawdziwego zdarzenia, to może należałoby złożyć do dofinansowania do jakichś tych grantów i więc przyjrzymy się, jeżeli będzie takie dofinansowanie, jak najbardziej no, wpiszemy się w ten projekt, żeby dostać to dofinansowanie i myślę, że jeżeli będzie jeszcze w tym roku, to na przyszły rok będzie wybudowane. Bo budżet, wiadomo, w budżecie na ten rok nie ma.
Proszę pan radny Wrocław.
Pani wójt, przy okazji myślę, że jeżeli będziecie występowali o coś takiego, to nie zapomnijcie też o tym, że mieszkańcy Starego Winiotowa również nie mają placu zabaw. I też wskazane by było, żeby coś w tym kierunku zrobić, żeby ci ludzie mieli możliwość swojej pociechy gdzieś zaprowadzić. Jeżeli byście mieli problem z działką, to ja wam pokażę, gdzie jest ładna działka, która jest gminną działką, a nie jest eksploatowana jak należy. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Panie Marku, wracając jeszcze do oświetlenia. W pierwszej wersji projektu było ujęte 100 tysięcy na oświetlenia. Przy końcowym mamy zatwierdzone, przyjęte 200 tysięcy i tam było właśnie uwzględnione między innymi ta końcówka, o której Pan wspomniał. Kwestia jest tego tylko teraz, żeby właśnie Pan Dyrektor Gosilu stwierdził na jaki okres i kiedy ewentualnie i w których miejscach te punkty miały być przeprowadzone. Także jeżeli, tak jak Pani Wójt powiedziała, starczy nam tylko środków, a będziemy już tak przypuszczam wiedzieli w połowie lipca, na ile nas dalej stać, to na pewno te inwestycje będą jak gdyby ruszone i te projekty i będą zakończane. W tamtym roku punkty świetlne te w inwestycjach były kończone w połowie grudnia. Także przypuszczam, że najpóźniej w tym roku tak samo ta inwestycja powinna się zakończyć.
Dziękuję bardzo. Pani radna Olga Grajek-Górecka.
Ja takie dwa szybkie pytania odnośnie placów zabaw. To 30 maja można już je otwierać i tu moje pytanie, czy w związku z tym, że no lada moment dzieci będą mogły być wpuszczone na plac zabaw, czy gminne place zabaw, czy był dokonany jakiś przegląd, serwis urządzeń na tych placach zabaw oraz ich umycie, bo z tego co wiem, niektóre były dramatycznie brudne. I drugie moje pytanie, mamy już końcówkę maja, zaraz czerwiec, sezon, miejmy nadzieję, lada moment w pełni. Czy mieszkańcy okolicy ulicy Górnej, tej nieutwardzonej części, mogą liczyć na to, że zostanie naprawiona nawierzchnia zniszczona przez inwestorów okolicznych przez jesień i zimę i wiosnę? No bo ostatnio popadało i znowu na Górnej brodzimy po pasy w błocie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy odnośnie przeglądów technicznych, czy ktoś z Państwa jest w stanie powiedzieć w połowie przygotowania placów zabaw do użytkowania?
Moment, najpierw powiem. W połowie kwietnia miało być spotkanie. Przeszkodził nam koronawirus. Nie spotkaliśmy się. Teraz nie wiem. Na któregoś czerwca tam było umówione, że będzie no, przygotowana ta jezdnia do takiego odbioru. Sprawdzimy, czy jest cokolwiek zrobione i umówimy spotkanie ewentualnie, jak no, nie będzie. Jeżeli chodzi o place zabaw, były one odkażane w części wtedy jeszcze, jak wszedł ten koronawirus i jeszcze nie były pozamykane te place, więc one były odkażane przez GOSiR. I teraz no, musimy sprawdzić, jeżeli będą otwierane, żeby przygotowali i podciągną dalej, żeby dzieci mogły spokojnie tam wejść.
Dziękuję. Pan radny Marek Wyciacho.
Panie Wójt, przed przyjęciem ulicy Polnej na stan dróg gminnych gminy Ustronia Miorskiego dokonano remontu tej pierwszej części ulicy Polnej przez, no nie wiem, tam firmę zleconą przez starostwo powiatowe bodajże. No wykonano tam jakieś roboty dookoła studzienek kanalizacyjnych. Te studzienki kanalizacyjne pomimo tego remontu już są w opłakanym stanie, szczególnie jedna. Nie będę tu nazwiska wymieniał, obok których mieszkańców, ale to jest akurat w połowie drogi. Kto będzie wykonywał teraz ten remont? Czy Państwo macie jakąś na przykład gwarancję od tej firmy z powiatu, która wcześniej wykonywała tę robotę, te roboty i oni dokonają jak gdyby robót gwarancyjny? Czy przyjdzie nam to robić wszystko od nowa? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z pamięci Panu nie powiem. Zerknę do umowy, wtedy mogę odpowiedzieć. Odpowiem na piśmie.
Dziękuję. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Zamykam punkt. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski? Nie widzę. Jest? Proszę bardzo.
To taka ciekawa sytuacja. W tym miesiącu, jakieś dwa, trzy tygodnie temu, koleżanka mojej córki podzieliła się pewną refleksją. Zdarzyło jej się być w urzędzie i nie wszystko jest takie złe, jak chcieliby inni przedstawić. Została przyjęta najpierw na telefonicznie na spotkanie. Spotkała się z życzliwym i bardzo kompetentnym stanowiskiem ze strony urzędniczki. Córka mi o tym powiedziała, że koleżanka była pod takim wrażeniem, że postanowiła dokonać wpisów w Google chwaląca akurat tę osobę. No dociekałem dalej, o kogo chodzi. I uwaga, chodzi o panią Kasię i o panią Dagmarę z referatu zajmującej się wywózką śmieci komunalnych. Także miło się słyszy, że ktoś czasami stanie na wysokości zadania, a jednocześnie osobę, która w żaden sposób nie jest skoligacona, jest obca wobec tych urzędniczek, zrobiła takie wrażenie, że postanowiła akurat dokonać wpisu sama z siebie. No taka historia po prostu.
Dziękuję za wniosek, pan kolega.
Ja również bardzo dziękuję, bo jak do tej pory to tylko były te negatywne opinie, ponieważ wszyscy, którzy przychodzą w sprawie odpadów, no są już od razu, nie wiem, nastawieni bardzo negatywnie i wręcz odwrotnie, opinie są bardzo złe na nasze pracownicy. I dlatego bardzo, bardzo dziękuję.
Ja mieszkałem, powiem właśnie, że nie zawsze jest tak źle, jak by się chciał przedstawić.
Dziękuję. Pan radny Tomasz? Tak, chciałbym jeszcze głos.
Tak mi się jeszcze przypomniało, pani wójt, czy te witacze ustrońskie, one będą remontowane czy wymieniane, bo jeden już od strony Koszalina prawie upada. Także kiepski to wizerunek dla naszej gminy.
On prawdopodobnie już jest zdjęty, bo widzieliśmy, że jest zniszczony i mają być odnowione.
Dziękuję bardzo. Tym sposobem wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek sesji. Zachęcam koleżanki i kolegów radnych do udziału w obchodach 30-lecia samorządu, który jest przygotowany w innej formule przez Urząd Gminy, Dom Kultury, szkołę, przedszkole, inne jednostki organizacyjne, ale quizy, trochę historii o samorządzie, inne zabawy, wywiady pozwolą nam troszkę powspominać i pewne rzeczy sobie przypomnieć. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 21. sesję Rady Gminy Ustronia Miorskiej.